Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Katarzynę, która realizuje naszą audycję i naszych gości. Jest z nami ksiądz Sławomir Rachwalski, proboszcz parafii błogosławionej Jolenty w Gnieźnie, związany z domowym kościołem i spotkaniami małżeńskimi. Serdecznie witam księdza.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich.
I również są z nami połączeni Iga i Konrad Grzybowscy, założyciele Fundacji Sterna Miłość, zaangażowani w ruch czystych serc małżeństw. Nasi goście wszyscy reprezentują Fundację Totatua i rekolekcję Rodzina 33. Witam cię, Isiu i Konradzie.
Szczęść Boże, witamy serdecznie.
Szczęść Boże. Dzisiejszy temat... Relacja małżeńska drogowskazem na drodze wychowania dzieci. Bo są, wiecie państwo, takie rekolekcje Rodzina 33 i z tych rekolekcji zrobiliśmy 4 audycje. To jest właśnie trzecia z kolei audycja. Te rekolekcje bazują na Adhortatio Familiaris Consortio. I właśnie dzisiaj będzie kwestia relacji między małżonkami, która to relacja jest drogowskazem na drodze wychowania dzieci. I wychowania w wierze, i wychowania na obywateli zaangażowanych, uczciwych, kochających ojczyznę. To wszystko razem się łączy. Dobry katolik jest też dobrym obywatelem. Relacja małżeńska drogowskazem na drodze wychowania dzieci. Iga i Konrad Grzybowscy zaczynają. Proszę bardzo.
Bardzo dziękujemy za takie ciepłe przywitanie i cieszymy się, że po raz kolejny możemy tutaj gościć na antenie. Bardzo cieszymy się też z tego tematu, ponieważ zachwyca nas małżeństwo, chociaż mój mąż zawsze powtarza, że bez Pana Boga by mu było bardzo ciężko wytrwać, bo jest to piękne powołanie, piękna droga, ale też trudna, bo jesteśmy tylko ludźmi, więc jako kobieta i mężczyzna bardzo się różnimy i gdzieś w tym małżeństwie nieustannie musimy nad tą relacją pracować. Ale tak przygotowując się też do tej audycji, widzimy, że siłą małżeństwa jest też więź z Panem Bogiem, ale też widzimy bardzo mocno, że to, co najpiękniejszego możemy dać w kontekście dzieci w rodzinie, to przede wszystkim też tą naszą relację.
Pan Bóg też tak to zaplanował, że owocem miłości małżeńskiej są dzieci. Też zaplanował właśnie, że to dzieci pojawiają się w małżeństwie, w rodzinie, tam gdzie czuć bezpieczeństwo, tam gdzie czuć wiarę. To nie jest tylko tak, że te małżonkowie bez siebie składają przysięgę i czują taką pewność, tak, że ja się zobowiązuję, ślubuję mojej żonie, że aż do śmierci będę jej wierny, że będę przy niej. I to też dla mnie jest takie zobowiązanie, ale też taka pomoc w tym, że wiem, że moja żona przy mnie będzie. Tak samo dzieci bardzo mocno to odczuwają, kiedy rodzice są razem, kiedy się wspierają, kiedy okazują sobie wiele czułości, kiedy też zapewniają siebie nawzajem o swojej miłości. Też dzieci to widzą, też czują to bezpieczeństwo, że cieszą się, że mogą być w takiej rodzinie, że jest mama i tata, więc to jest też bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Wiadomo, człowiek ma różne pomysły na swoje życie i różnie to realizuje i nie zawsze jest tak, że tak powiem, po Bożemu i po kolei. Czasem jest tak, że najpierw pojawia się dziecko, dopiero później jest myśl o ślubie, a może czasem nawet tej myśli nie ma. Ale z własnego doświadczenia też widzimy i z wielu rozmów w gabinecie, które prowadzimy z małżeństwami, widzimy, że jednak ta ostoja, ta siła małżeńska, czyli ta miłość, ta przysięga małżeńska jest ogromną pomocą właśnie też w wychowaniu dzieci, też w takim ukierunkowaniu ich. To samo, co jak brzmi tytuł dzisiejszej audycji, tak, jest drogowskazem. Że my często, ja jako ojciec razem z moją kochaną żoną, mamą, też widzimy, że często sami byśmy sami pobłądzili. Nie wiedzieliby się, w którą stronę mamy prowadzić nasze małżeństwo, a co dopiero, kiedy bierzemy odpowiedzialność za te małe istoty. My jesteśmy rodzicami czwóreczki dzieci na razie. Moja żona się śmieje, że już wystarczy. Zobaczymy, co będzie dalej. Ale widzimy, one są malutkie. Nasz najstarszy Józiu ma niespełne 8 lat i już widzimy, jak wiele to wymaga od nas mądrości, cierpliwości, jak wiele potrzeba nas talentów, darów, żeby to właściwie ich wychowywać, żeby pokazywać im dobre wzorce, żeby odpowiadać na te wszelkie pytania, które każdego dnia się rodzą, a tych pytań naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. I to też właśnie nam pokazuje, że często sami byśmy nie wpadli na wiele odpowiedzi, nie wiedzielibyśmy, jak się zachować. Sami czasem się zaskakujemy, skąd w nas było tyle cierpliwości, ale później wraca do nas, no tak, ale cały czas staramy się zapraszać Pana Boga do naszego małżeństwa, do naszego rodzicielstwa i to nam bardzo pomaga właśnie, żeby miałoby, tak prosto mówiąc, miało ręce i nogi, tak, żeby to było w właściwej kolejności i z właściwym wsparciem.
Mhm. Myślę, że tutaj ksiądz Sławek też prowadzi wspólnotę i domowy kościół. I księże, może ty się też podzielisz tym, jak to małżonkowie właśnie we wspólnocie też to przeżywają.
Ksiądz.
Tak, ksiądz nie jest wyłączony z relacji. Dzisiaj miałem taki błogosławiony dzień budowania relacji. Naprawdę Pan Bóg mi pobłogosławił różnymi spotkaniami, bardzo budującymi dla mnie w różnych kontekstach. I dzisiaj na końcu tego dnia mogę mówić o relacjach, bo to jest ostatnio modne słowo i dobrze, bo ono jest bardzo chrześcijańskie, bo ono płynie z samego fundamentu, jak my rozumiemy miłość i Pana Boga, bo w Panu Bogu są relacje. Pan Bóg jest Trójcą Świętą i te relacje są relacjami miłości, więc i w relacjach my poznajemy, kim jesteśmy. W relacjach nadajemy sens swojemu życiu i sobie, więc nie ma chyba człowieka, który nie miałby relacji, a jeżeli nie ma, to w życiu czuje wielką, wielką pustkę. I dobrze, że my w Kościele to zaczynamy też zauważać, że oprócz wiedzy religijnej, na czym polegają sakramenty, oprócz wyzwania do moralnego życia, budowania sobie cnót, tak? To wszystko nabiera wtedy koloru i wartości, kiedy ma odniesienie do drugiego człowieka, bo w tym odniesieniu do drugiego człowieka się spełniamy. I to jest moja wielka radość przez ostatnie kilkanaście, może kilkadziesiąt lat. Może to też wynika z wieku, że już jestem na tym etapie, że częściej się spotykam z rodzicami i z młodzieżą. Pan Bóg mi daje taką łaskę towarzyszenia wam, rodzicom, w tych relacjach i widzenia tych wszystkich kolorów, czasami pośród też trudów i smutków i ciężarów życia. Ale do tego jesteśmy wezwani, bo to jest nasza chrześcijańska droga. Ja zawsze się boję, jak ktoś widzi chrześcijaństwo tak bardzo statycznie. Moim parafianom bardzo często o tym mówię, że chrześcijanie kiedyś mówili o sobie, że chrześcijaństwo to jest droga. I to jest wielka nadzieja, bo tam, gdzie w tej chwili stoję, nawet jeżeli te relacje, które mam w tej chwili, one chciałbym od nich uciekać, a może są trudne, to one są zawsze zaproszeniem do budowania czegoś pozytywnego.
Cieszę się, że ksiądz wywołał do wicy temat relacji, bo on jest bardzo ważny właśnie w temacie małżeństwa czy rodzicielstwa, no właśnie relacja. Ja jako mężczyzna myślę sobie, relacja, też mam ochotę uciec. I to jest dla mnie osobiście bardzo trudne i na początku naprawdę musiałem się nauczyć budować relacje z moją żoną. Ona jakby z natury jest bardzo relacyjna, nie ma z tym najmniejszych problemów, żeby tworzyć relacje, żeby rozmawiać, żeby tworzyć te nowe relacje. Ja mi to przychodzi z ogromnym trudem, a już nie mówiąc o relacji z dziećmi. To też jest dla mnie malutki człowiek, który, no jak już zaczyna mówić, to już jest dobrze, to już mniej więcej mogę się z nim dogadać, jak jest malutki, kiedy on płacze. Moja żona odróżnia, podejrzewam, 15 rodzajów płaczu. Dla mnie jeden płacz, no dziecko płacze, coś trzeba zrobić, a moja żona wie, że tutaj płacze, bo jest głodny, bo jest zmęczony, bo trzeba przebrać pieluszkę i tak dalej, i tak dalej. I to jest niesamowite właśnie, że kobiety są tak uzdolnione do tworzenia tych relacji. My jako mężczyźni musimy się tego uczyć. Ja też osobiście bardzo mocno zapraszam Pana Boga do tego, żeby mnie uczył tego, żebym był najlepszym mężem dla swojej żony, żebym tą relację, którą mi powierzył, którą mi dał, żebym się zaopiekował swoją żoną, żebym robił to jak najlepiej. Tak samo jeśli chodzi o temat ojcostwa, żeby mnie uzdalniał do tego, żeby był najlepszym tatą dla swoich dzieci. Oczywiście nie unikniemy błędów i będziemy popełniać i na razie nasze dzieci są malutkie, ciągle powtarzają, że jestem najwspanialszym tatą na świecie. Nic, tato, kompletnie nic nie musisz sobie poprawiać, ale domyślam się, że jak zacznę dojrzewać, to dowiem się wtedy tak naprawdę, jakim jestem tatą, ile rzeczy powinienem poprawić. I to jest też naturalne. I też właśnie proszę Pana Boga, że tam, gdzie popełniam błąd, a jestem tego świadomy, że te błędy gdzieś popełniam, żeby On to prostował, żeby On wchodził z tą miłością, bo relacja równa się miłość, tak? My te relacje tworzymy, bo jesteśmy powołani do miłości. My chcemy tą miłość dawać, też chcemy tą miłość otrzymywać. I to jest coś, co Pan Bóg wpisał w nasze serce właśnie, żeby mnie uzdalniał do tej miłości, żebym potrafił kochać, żebym potrafił z miłością właśnie spojrzeć na swoją żonę, na swoje dzieci. Zawsze marzyłem o tym, że tak jak jest Pan Bóg, tak, że Pan Bóg jest pełen miłosierdzia, ale też jest sprawiedliwy, żebym na tyle umiał odróżnić to, kiedy powinien być sprawiedliwy wobec moich dzieci, kiedy powinien być surowy i wymagać, a kiedy totalnie być czułym i takim wyrozumiałym i wrażliwym. Dla mnie osobiście to jest bardzo trudne, więc bardzo proszę Pana Boga o to. Też proszę mojego ulubionego świętego, świętego Józefa, mojego patrona orędownika, też naszego orędownika, patrona naszego najstarszego synka Józia, który święty Józef nam od początku małżeństwa towarzyszy. Modliłem się moją żonę do świętego Józefa.
Ja tu przerwę, bo też modliłam się dobrego męża do świętego Józefa.
No, to jest najlepsze, co mogliśmy sobie dla siebie nawzajem wymodlić. Właśnie dobry współmałżonek, to już mamy wspólne wartości. To, że patrzymy w tym samym kierunku, w kierunku Pana Boga. I proszę świętego Józefa, żebym był dobrym mężem, żebym był dobrym tatą. On naprawdę miał trudne zadanie, tak? Bo opiekował się i Panem Jezusem, Zbawicielem Świata, i Matką Bożą, która była no nieskalana, była czysta, była no, wręcz idealna, tak? Nie miała grzechu w sobie. Myślę, że dla niego to było bardzo trudne. Niewiele się odzywał, to też taka męska cecha, ale bardzo dużo robił. I to przede wszystkim w ten sposób okazywał miłość. Bo my często mężczyźni i kobiety są, żebyśmy my okazywali miłość poprzez mówienie, żebyśmy ciągle powtarzali, że je kochamy, że tęsknimy, że jesteśmy szczęśliwi. A my raz na ślubie powiedzieliśmy i to wystarczy. My wolimy działać, pokazać naszą miłość, pokazywać przez działanie, że ja się zaopiekuję, się zatroszczę, że niczego mojej rodzinie nie zabraknie, że będą miały moje dzieci wszystko zapewnione i też będę z nimi, tak, że będę miłość okazywał poprzez to, że jestem z nimi, że poświęcam na nich czas, że się bawię, że ich uczę, że też pokazuję pewne sytuacje, jak mają się zachować. Więc też właśnie to orędownictwo świętych w naszej rodzinie, orędownictwo Matki Bożej i samego Pana Boga, tak żeby On był obecny w naszym małżeństwie, jako nasze małżeństwo jako Trójca właśnie, że ja, żona i Pan Bóg. I staram się o tym nie zapominać, żebyśmy o tym pamiętali, że na własnej mądrości, na własnych umiejętnościach za wiele nie zbudujemy. A to, co zbudujemy, to będzie bardzo kruche i chwiejne. A to jeśli w nasz fundament przede wszystkim wpasujemy, tak może nieładnie mówiąc, Pana Boga, w sensie, że najważniejszym budulcem naszego fundamentu będzie Pan Bóg, to wtedy to będzie solidne, to będzie trwałe i będzie też owocowało na kolejne lata naszego życia.
Ja też nie mówił o świętym Józefie, ale właśnie w tych rekolekcjach Rodzina 33, do których też bardzo serdecznie zachęcamy, jeśli ktoś jeszcze ich jakby nie odbył, to zachęcamy, żeby zawierzać rodzinę Matce Bożej, bo właśnie rodzina, która jest silna Bogiem, ona mimo różnych trudności, które pewnie doświadczamy, codzienności, trudów, z którymi się zmagamy, po prostu pięknieje w oczach Maryi. Dla mnie osobiście jako mamy też, Maria jest wielką pomocą. Tak czasem lubię sobie z Marią porozmawiać. Myślę sobie, Mario, ty miałaś tylko jednego Jezusa. Ja tu muszę ogarnąć całą czwórkę. Proszę cię o pomoc. Myślę, że Maria jest taką najkrótszą drogą do Jezusa. Ona go nosiła, wychowywała. Często proszę ją właśnie też o taką czułość, o taką wyrozumiałość, żeby miała wyrozumiałość do tych dzieci. Zawsze sobie przypominam, jak to Pan Jezus uciekł jej ze świątyni i co ona musiała biedna wtedy przeżywać, a ona wszystko nosiła w tym swoim sercu. To jest dla mnie takie niesamowite. I uczę się od Maryi też zawierzać moje dzieci, że właśnie to, co Konrad już powiedział, tam, gdzie my często nie domagamy, tam proszę, że Maryjo, ty nas prowadź. Często rodzice pytają nas też, mają różne, nie wiem, trudności z dziećmi, jak sobie pewne rzeczy rozwiązać. A ja myślę, że jedną odpowiedzią jest właśnie często ten różaniec, że sięgamy do modlitwy, że wiele bitew w takim naszym codziennym życiu po prostu toczymy na kolanach. I wtedy to jest piękne i przynosi też piękne owoce, czyli zawierzyć się tak całkowicie Matce Bożej, żeby ona poprowadziła, żeby była nieustannie naszą taką orędowniczką i przewodniczką na tej drodze rodzicielstwa.
My może nie mamy jakiegoś bardzo długiego stażu rodzicielstwa, jakiegoś dużego doświadczenia, bo właśnie nasz najstarszy synek ma 8 lat, ale już widzimy, jakie to jest ogromne wyzwanie. My ciągle z żoną się pocieszamy, że niedługo dzieci urosną, będzie dużo mniej problemów, ale wszyscy nas niestety sprowadzają do pionu, że małe dzieci, mały kłopot, duże dzieci, duży kłopot. I sami tego zaczynamy doświadczać, kiedy właśnie nasz synek jest w drugiej klasie i tu zaczynają się już obowiązki i szkoła, i lekcje, i jakieś zainteresowanie, i trudniejsze pytania. Musimy nauczyć się to wszystko skoordynować, bo już uwielbia szachy, chodzi na dodatkowe zajęcia. Nasza córeczka Terenia chodzi do przedszkola, ale już uwielbia balet, uwielbia śpiewać, malować, tu też chciałabym mieć swoje zajęcia.
Ciągle koncertuje w domu i zaprasza nas na koncerty i sprzedaje bilety.
Zaraz następny w kolejce jest Tadzio, nasz słodki trzylatek, który po prostu jest wszędzie na krótką klasie, że bardzo potrzebuje naszej uwagi i tutaj z Józiem chcemy rozwiązywać jakieś zadanie, jakieś matematyczne łamigłówki, a on też chce tutaj być i też chce tutaj pracować i też chce mieć rodziców dla siebie. I jest jeszcze malutki Gucio, nasz 6-miesięczny skarb, który też potrzebuje naszej uwagi. To dla nas jest też takie wyzwanie, że to wszystko dobrze spiąć, żeby każdy czuł się kochany, żeby każdy czuł się zaopiekowany, że według potrzeb na to trzeba spojrzeć, więc no też to widzimy, że już teraz jest potrzebne ogromne wsparcie wszystkich świętych, nie tylko świętego Józefa, każdy z naszych dzieci ma podwójnych patronów, ma zarówno pierwsze imię i drugie imię, stara się z taką mądrością dobierać też patronów, modlić się o imiona dla naszych dzieci, żeby też za tym imieniem przed bardzo dobry patron właściwy i widzimy, że tu naprawdę Pan Bóg podpowiedział nam, jak dobrać te imiona.
Jesteście w tym niesamowici, że jak potraficie, zresztą nie tylko wy, ja bardzo lubię słuchać rodziców, którzy z taką czułością i z pasją opowiadają o swoich dzieciach, można całymi godzinami. Mam takie doświadczenie, kiedy moi znajomi jeszcze mieli małe dzieci, myślę o moich znajomych, na przykład z Gniewkowa, i wtedy potrafiliśmy, teraz Ola jest na studiach, ale kiedy miała 5 lat, mogliśmy cały wieczór przesiedzieć i tylko patrzeć, co ona robi, jak się bawi i tak dalej. Ja byłem tylko takim wyżywanym wujkiem dla Oli, a to było fascynujące. Wiecie, co to pokazuje? To właśnie jest w tym temacie. To znaczy, że relacje, bliskość z drugą osobą wypełnia nam serce. I to jest jakiś sposób na dotarcie do Pana Boga przez rodziców. To znaczy, może z odbicia będzie wtedy ta miłość. Jak patrzymy, jak ten mały człowiek sprawia, że my jesteśmy inni. To popatrzcie, pomyślcie sobie analogicznie, jaka siła byłaby w nas zmiany serca, gdybyśmy weszli takie relacje z Panem Jezusem. Nie? Bo tutaj Konrad, kiedy zacząłeś mówić po mnie, dodałeś to, co ja powinienem powiedzieć, tak? Że te relacje, one nie są jakiekolwiek, tak? Bo mamy też taką piosenkę, gdzie jedno płacze, a drugie po nim skacze. Pewnie wszyscy to gdzieś słyszeli. I to też jest jakaś relacja. Więc gdybyśmy mieli zdefiniować tą relację, którą nazywamy miłością, to my w chrześcijaństwie to definiujemy w jeden sposób, że to jest dar z siebie. Nie? Że wchodzę w taką relację, w którym moje życie należy do ciebie. I myślę, że nasi słuchacze, którzy was słuchali przed chwilą, dokładnie czują, że to jest w waszych sercach. Wy jesteście w relacji z dziećmi darem dla nich, a one są darem dla was. Wspomnieliście o rekolekcjach 33. Po co w tym kontekście one są? Otóż ja tak je rozumiem, i Konrad i Isia, możecie to za chwilę potwierdzić, że one nie są po to, żebyśmy tylko czegoś się dowiedzieli. Ja nieraz z przerażeniem, bo uważam, że to jest mój obowiązek, ale czytam jakieś podręczniki, jak wychować dzieci, jak doprowadzić dzieci do wiary, jak przyciągnąć je z powrotem do kościoła, jak wychować ich na dobrych ludzi, i tam mamy mnóstwo różnych porad, sugestii, zależności. Możemy to wszystko wykuwać na pamięć i nie wiem jak rodzice, ale ja czasami na szczęście nie muszę tego w praktyce jako rodzic wprowadzać, ale czasami jestem przerażony. Czy to jest w ogóle do opanowania? A chodzi o jedną prostą rzecz, żeby zdecydować się, żeby ukształtować sobie takie serce, które będzie darem dla drugiego. I po to są rekolekcje, czyli jakieś zawrócenie z drogi, bo nasze serca jednak czasami chcą myśleć inaczej. Nie? On natychmiast nam się odzywa coś takiego, co mówi, a kiedy ja, kiedy będzie moja kolej, czy ja tyle samo dostanę, jeżeli zaryzykuję i się poświęcę. Czy ja dobrze rozumiem tę ideę rekolekcji dla rodzin? Ta przemiana serca, że jest kluczowa w tych relacjach, o których mówimy?
Tak, ojcze, bardzo dziękuję, że księże Sławku, że tutaj właśnie to poruszyłeś, bo właśnie świetna interpretacja tego, że w dzisiejszym świecie gdzieś chcemy się opierać, tak, na tych podręcznikach, na tych idealnych relacjach, a tak naprawdę chodzi o to, o tą przemianę serca. I my często widzimy, że właśnie o to chodzi, czy moje serce jest pełne miłości, czy moje serce umie służyć. I piękne jest w tych rekolekcjach, że one też zostały nagrane przez kilka rodzin, gdzie można się też utożsamić z niektórymi, zobaczyć na te problemy, że nie jesteśmy w tym odosobnieni. Ja ostatnio właśnie wracam z rekolekcji prowadzonych dla kobiet w Licheniu. Prowadziliśmy i jakie to jest piękne, kiedy możemy się wzajemnie usłyszeć, że nosimy podobne trudności, że możemy w tym być razem i razem się ubogacać nasze serce, żeby to serce jeszcze piękniej służyło innym. I księże Sławku, drugą kwestię, którą bardzo mocno, myślę, tutaj poruszyłeś i która jest bardzo istotna, czy jeśli ja dam siebie, to czy to mi się zwróci? Prawda? To jest takie nasze ludzkie, takie często też egoistyczne po prostu, tak? Czy to jest dobre, że ja teraz tyle poświęcę, prawda? Gdzieś to też mocno wybrzmiewa w służbie małżonkom, jak służymy, tak? No ale pani go, przecież ten mój mąż powinien tutaj coś zrobić, bo ja już tyle zrobiłam, tak? No właśnie, ale zaczynamy od siebie, od przemiany swojego serca i tutaj też dotykamy, kochani, zobaczcie, tej mojej relacji z Panem Bogiem. Bo księże, chyba zgodzisz się z nami, że jeśli małżeństwo oczywiście potrzebuje Chrystusa, ale ja jako żona potrzebuję indywidualnego spotkania z Panem, mój mąż potrzebuje indywidualnego spotkania z Panem, żebyśmy razem mogli sobie służyć.
Amen. Mogę tylko powiedzieć? To znaczy, zobaczcie, bo to przemiana serca rodzi się z poznania Pana Jezusa. A to poznanie tylko jest możliwe wtedy, kiedy ja stanę przed Panem i będę chciał Go poznać. Będę chciał z Nim mieć relację i z Nim najpierw rozmawiać. Nie? Po to dlatego jest tak ważne czytanie Słowa Bożego. Takie żywe korzystanie z sakramentów, żeby one dla nas nie były tylko tradycyjnymi obrzędami, ale źródłem tego spotkania. Bo co może mnie przekonać, że mogę być w takiej relacji, która nazywa się miłość? Tylko spotkanie innej miłości. I my wiemy, że tak trudno to spotkać tutaj na ziemi właśnie, no bo ciągle nas ten egoizm, ten dusza zraniona grzechem jednak się odzywa. I tą jedyną relacją, w której my otrzymujemy, to jest spotkanie z Panem. Nie wyobrażam sobie serca, które potrafi kochać, które by nie znało Pana. Poznajemy to serce Jezusa właśnie przez Słowo Boże, poznajemy w sakramentach, ale poznajemy, i to jest nieraz trudne i niedoceniane, żeby zauważyć taką miłość, która jest na wzór miłości serca Bożego w współmałżonku, prawda? Kiedyś, jak byłem młodym księdzem, to był popularny dokument, wtedy gorliwie czytany i myślę, że też ukształtował też jakieś nasze kapłaństwo w połowie lat 90., bo wtedy przyjmowałem święcenia pastores dabo vobis, czyli dałem wam pasterzy, tam jest dalej według serca Bożego. I możemy chyba powiedzieć dzisiaj, że potrzebujemy nie tylko kapłanów według serca Bożego, ale małżonków według serca Bożego. Potrafię, mogę cię kochać, dlatego, że ktoś, że doświadczam, że ktoś inny mnie kocha. Nie? I wtedy, kiedy czuję się obdarowany, wtedy, Iga, wspomniałaś chyba o tym bilansie, mówiliśmy, tak? Jeżeli jestem z Jezusem, to bilans mi się zgadza. Nawet na plus, prawda?
Tak, ja myślę też o takiej hojności w ogóle serca. Myślę, że tak jak radiosłuchacze tu nas słuchają, ale też ja często staję tak przed Panem i sobie myślę, czy ja jestem hojna. Hojna na modlitwie, tak? Hojna w relacji z Nim. Jeśli ja jestem hojna w relacji z Panem, to ta hojność po prostu się rozlewa też na tych, których Pan Bóg daje mi dookoła. I kiedyś byłam też na rekolekcjach ignacjańskich, to może śmiesznie brzmi, ponieważ ja słynę z tego, że dość dużo mówię. I często ludzie się zastanawiają, jak to ja jadę na tydzień i milczę. Ale mój mąż się śmieje, że spokojnie później wszystko nadrabiam w ciągu jednego dnia. Ale miałam taki, odprawiając drogę krzyżową, taki piękny obraz. Pan Bóg mi pokazał, że ilekroć my dajemy swoje serce innym, tak jak Weronika wyszła na spotkanie Jezusowi i dała cząstkę siebie, chciała Mu usłużyć, chciała otrzeć Jego twarz. To co Jezus robi? On zostawia swoje oblicze na chuście. I ilekroć my robimy coś z miłości dla drugiego człowieka, Bóg w naszym sercu zostawia swoje odbicie. I to było dla mnie niesamowicie piękne i odkrywcze, żeby nie bać się dawać miłości innym, bo Bóg zawsze pozostawi w naszym sercu swój obraz. I im więcej będzie we mnie relacji do Pana Boga, tym moje serce będzie tym przepełnione, tak? Tym, czym ciekawie tak jestem troszeczkę, nie? I myślę, że tego w polskich rodzinach nam potrzeba, prawda?
Dotykamy teraz właściwie samego serca naszego tematu, bo jak możemy się uczyć miłości? No nie otworzymy encyklopedii, Wikipedii czy podręcznika psychologicznego i nie nauczymy się zasad relacji, komunikacji. To wszystko jest potrzebne, poziomy komunikacji na przykład. Uświadomienie sobie, my też to robimy w ramach spotkań małżeńskich, tak, które są oparte, ten weekend dla małżonków jest oparty na psychologii komunikacji. Możemy się tego nauczyć, ale to tylko jest, musimy, żeby zbudować te szczegóły, uczyć się tego, musimy mieć ten fundament. I nie nauczymy się tego, sami nie doświadczając miłości. Znaczy, nie widząc, i myślę, że jednak jestem optymistą, że każdy w naszym życiu, kiedy patrzy na swoich rodziców, że widział takie momenty, kiedy tata zostawiał coś ważnego dla siebie, bo my chcieliśmy czegoś innego. Kiedy mama rezygnowała ze swoich przyjemności po to, żeby rodzina była razem. To są dziesiątki, setki sytuacji, których my czasami zapominamy, nie pamiętamy o tym, a to nas jakoś w życiu prowadzi. Co jest tym wszystkim ważne? Żeby wierzyć, że nawet jeżeli może są tacy słuchacze, którzy myślą, ale o czym oni mówią? Nie? W naszej rodzinie były układy proste, były obowiązki, zadania, tata rozliczał, egzekwowało się to, trzeba było się zachować właściwie i to były nasze relacje. I nawet jeżeli nie mamy doświadczenia radości z tego, że możemy być dla drugiego, to na tym polega nasz chrześcijański optymizm, że w tym momencie, w którym teraz jesteś, Pan Bóg mówi, możesz na mnie spojrzeć i możemy dalej ciebie prowadzić przez proste rzeczy. Spróbuj Szczególnie myślę, że dla panów to jest wyzwanie, by dzisiaj nie być Piotrusiem Panem, który szuka zadowolenia z życia, tak? Że wszystko jest dla niego zabawą, także wychowanie dzieci. Ja sobie jadąc tutaj do radia myślałem, no będę może o tym mówił, ale czy ja czasami taki nie jestem? Ja jako na przykład proboszcz, tak? Że szukam zadowolenia, żeby ktoś mi powiedział, jak bardzo ksiądz mi pomógł, to było super, świetnie ksiądz zrobił pierwszą komunię, bardzo nam się podobało. I wtedy mi się odzywa ten Piotruś Pana, mówi, no przecież nie po to jestem, tak? Jestem po to, by właśnie wtedy, kiedy ja się źle czuję w kapłaństwie, bo wy pewnie powiecie o podobnych doświadczeniach, już tutaj mówiliście zresztą, w waszym życiu małżeńskim, właśnie wtedy, kiedy ja się źle czuję w kapłaństwie, wtedy, kiedy mam ochotę zwiać, nie? Powiedzieć, ja zostawcie mnie, dajcie mi spokój, chcę być dla kogoś, mieć otwarte serce. To jest bardzo trudne czasami w różnych rozmowach, kiedy ktoś mi daje do zrozumienia, że nie akceptuje mojej postawy, że się ze mną nie zgadza, żebym ja z moimi uczuciami był dla niego przezroczysty i otwarty, że chociaż może to mnie też smuci, może czuję się odrzucony czy poniżony, to jednak ciągle cały czas, nawet spośród tych nieprzyjemnych uczuć, jestem dla ciebie. Tak? Bo taki jest wybór mojego serca. Musimy się tego uczyć chyba.
Tak. Ja myślę, że tutaj dotykamy kolejnej bardzo ważnej rzeczy, która myślę jest taka też kluczowa w budowaniu relacji, dobrych drogowskazów dla dzieci. To są te nasze obowiązki stanu. Że ja bardzo mocno, głęboko gdzieś w sercu noszę to, że jestem mamą czwórki małych dzieci i te pytania właśnie, mamo, to co ksiądz mówił o tym, że czasem nam jest niewygodnie, chcemy gdzieś tam uciec, prawda? Chociażby do tego przysłowiowego sklepu, do Biedronki samemu, bez dzieci. Ale sobie myślę, że te nasze obowiązki, to jest nasza droga do świętości, że my dużo z mężem jeździmy, głosimy rekolekcje, ale myślę sobie, że to, co jest najważniejsze, to ten nasz mały, cichy Nazaret. I może siedzisz teraz w domu i właśnie jesteś zmęczoną mamą, albo wasze małżeństwo też przeżywa jakieś trudności, jest jesień, dużo obowiązków, zaczęła się szkoła, to żeby wiedzieć, że Pan Bóg te obowiązki stanu wpisał w nasze serce. On daje łaskę, żeby to wszystko nieść pięknie przez życie, z radością, z uśmiechem, ale że to jest nasza świętość, że dzisiaj może ten setny rosół, bo dzieci mają katary, kaszle, gotowany, one to zapamiętają, to ciepło tego domu. I czasem też mam takie poczucie, o którym właśnie ksiądz mówił, że czasem jest niewygodnie, czasem chciałoby się uciec, czasem chciałoby się właśnie inaczej, ale też spójrzmy właśnie na ten Nazaret. Maryja, ona wykonywała swoje obowiązki stanu. Józef, niesamowicie cierpliwy, ciepły, ufający Bogu.
No właśnie, ja bym chciał zapytać Konrada, dajmy mu szansę, bo bardzo mnie ciekawi, co on by powiedział na ten temat, w jaki sposób buduje w sobie postawę świętego Józefa, a w jaki sposób ucieka od postawy Piotrusia Pana. Chyba, że nie masz problemu.
Nie, Konrad się tu już wyrywa do odpowiedzi.
To nie ma z tym problemu, niech pierwszy rzuci kamień. Ja myślę, że to będzie nam, przynajmniej mi, towarzyszyło do śmierci, tak? Żeby na tyle właśnie potrafić siebie zrezygnować, żeby właśnie, żeby ta miłość była na początku, była pierwsza. Ja jako inżynier mogę tylko powiedzieć, że miłość to jest takie niesamowite równanie, że jak się dzieli, to ono się wtedy mnoży, tak? Że im bardziej ja otwieram się na moją rodzinę, tym właśnie ta miłość też się mnoży na innych. I myślę, że to jest właśnie takie dla mnie najlepsza pomoc, żeby właśnie rezygnować z siebie, żeby rezygnować z tej postawy, że to mi się należy, tak? Ja, tata, ciężko pracuję, dbam o całą rodzinę, więc teraz powinni wszyscy mi, jak wracam do domu, wszyscy powinni mi służyć, że ja jestem ten król, ten pan i władca i teraz wszyscy dzieci powinny przynosić mi kapcie, żona powinna mi stawiać zupę na stół, bo ja teraz tatuś musi odpocząć. I ja uczę się tego właśnie, że kiedy ja wychodzę z siebie, wychodzę tego właśnie z tego takiego wygodnictwa i pierwszej kolejności pytam się żono, w czym ci mogę pomóc, kiedy wracam do domu, czy mogę ci jakoś odciążyć, kiedy mam ochotę po prostu posiedzieć chwilę, pomilczeć, ale podbiegają do mnie dzieci i staram się je wysłuchać, co one mają mi do powiedzenia, jaki minął dzień, co chcą mi powiedzieć, co się wydarzyło, może potrzebują jakiejś mojej pomocy, może jakieś kółko oderwało się od samochodu, trzeba to teraz naprawić. I to jest taka właśnie cały czas wybieranie, co będzie dla mnie lepsze. I to właśnie wychodzenie ze swojej strefy komfortu, właśnie z tego, że dla mnie zrobię to coś złego dla drugiej osoby, to jest sobie, będzie dla mnie taką prawdziwą nową miłością. Ja będę często rozmawiać z całej egoizmu.
Tam, gdzie, słuchajcie, odkrywamy, że ja też odkrywam jako ksiądz, niezależnie od naszego stanu czy powołania, że tam, gdzie chcielibyśmy właśnie zwiać, tam jest nasze pole bitwy. Nie? Tam jest to miejsce. My to nazywamy w potocznym takim języku religijnym po prostu krzyżem, czy przyjęciem krzyża. Jak to słyszymy, to mówimy, znowu tutaj jakieś ciężkie rzeczy i nudy, ale zobaczcie, mówiliśmy tyle tutaj o świętym Józefie, i czy on też chciał zwiać z pola bitwy. Nie wtedy, kiedy miał swoje plany, miał właśnie, no nawet święty Józef miał momenty Piotrusia Pana, nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale w każdym z nas to jest, nie? Że sobie zaplanuje życie, to będzie, właśnie będę miał piękną żonę, zdolne dzieci, spokojną emeryturę i będę się cieszył i żyli długo i szczęśliwie. Ja bardzo się obawiałem jednej rzeczy, bo my chcemy tutaj słuchać jednak przekazać chyba pozytywny obraz, ale to znaczy taki pełen nadziei pośród trudów. Ale myślę, że dobrze, że o tym mówimy z takich różnych stron, dlatego że ten pozytywny obraz to jest taki jak w reklamie, że są takie sposoby i będzie, wszyscy będą się uśmiechać i będzie dobrze, że sami trzeba przejść przez, no właśnie, ja najbardziej pozytywnie, jak umiem, to bym powiedział, trzeba przejść przez rozmowę z aniołem, czy sen z aniołem. Nie? Kiedy pozwalamy Panu Bogu przez anioła bezpośrednio, tak Pan Bóg to może zrobić na modlitwie, na adoracji, w czytaniu Słowa Bożego, w konfesjonale, powiedzieć, tutaj nie uciekaj, bo tu jesteś ważny. Tutaj od Twojej postawy, od tego, czy Ty zrozumiesz drogę, którą Cię Pan Bóg prowadzi, zależą losy świata, a może chociaż przynajmniej tych osób, które kochasz. Nie? Wy mieliście taki moment w życiu też chyba.
Właśnie, może chwilę powiecie, bo już nam czas się kończy, o tym, w jaki sposób czerpiecie tą moc przy adoracji Pana Jezusa.
Myślę, że tak, rzeczywiście tutaj Pan Bóg też nas zaprosił, bo czujemy, że to jest właśnie takie zaproszenie do tego, że czasem właśnie są jakieś trudności w naszym życiu się pojawiają i czy to jest u nas czasem, a to nam zaleje mieszkanie, a to mierzymy się z niepełnosprawnością naszych dzieciaczków, bo chorują one na rdzeniowy zanik mięśni, ale odpowiedzią tutaj, dziękuję Panie redaktorze za to słowo, jest to, żeby zawsze patrzeć się w oblicze Boga. My często przeglądamy się w oczach tego świata, to co mówią inni, co powiedzą o nas, nosimy gdzieś tam taki lęk, prawda, żyjemy w sieci, tu Facebook, tu Instagram, idealne rodziny, ale odpowiedzą na to, iż nasza siła jest właśnie z tego, żeby nieustannie wpatrywać się w oblicze Pana, w Jego oczy, które są miłością, w Jego oczy, które są pokojem. Nam często dzisiaj w rodzinach brakuje pokoju, tego niezamartwiania się, żebyśmy byli taką rodziną pełną właśnie radości. I naszym takim rozwiązaniem to, co praktykujemy mocno z moim mężem i cały czas się tego uczymy, bo jesteśmy prostymi ludźmi, którzy upadają i sami nic nie możemy i zdajemy sobie naprawdę nieustannie z tego sprawę, ale trwać przy Panu, przy Jego sercu, które jest najlepszym ukojeniem i najlepszą odpowiedzią na wiele pytań.
Tak, bo miłości sami z siebie nie wykrzeszemy. Siłą woli nie jesteśmy w stanie kochać. Owszem, jest decyzja, natomiast pomoc, by móc zmieniać siebie, to tylko Pan Bóg może nam tej pomocy udzielić, bo to jest najtrudniejsze. Zmieniać siebie, bo mówimy, a to nam tu nie pasuje w małżeństwie, w rodzinie, z dziećmi. Zmieniaj siebie. Bądź dla innych. Służ innym, i wtedy się okaże, że wszystko idzie dobrze. Ale to wyłącznie z Bożą pomocą, prawda?
Tak, ja w pierwszej kolejności mógłbym wymienić 15 rzeczy od ręki, co moja żona powinna poprawić, ale z tym, że co ja powinienem zmienić, to musiałbym się dużo zastanowić, ale to jest jak najbardziej racja, także jeśli chcę zmienić swoją żonę, chcę zmienić swoje dzieci, to najpierw ja muszę zmienić siebie. I poprzez przykład, poprzez taki ten dar, tego przykładu, dar, kiedy we mnie będzie Pan Bóg, tym Panem Bogiem będę mógł się podzielić z moją żoną i z moimi dziećmi.
Tak, drodzy Państwo, dziękuję bardzo za poprowadzenie tego tematu i si Konradowi oraz księdzu Sławomirowi Rachwalskiemu. Prosiłbym teraz o włączenie się, bo są to rozmowy niedokończone. Wspólnie je tworzymy. Słuchacze z Polski Północnej mogą do nas telefonować 56 655 23 55. Słuchacze z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 63-66 oraz na Facebooku, na fanpage'u audycje dla małżonków. Jest nasze zdjęcie ze studia i pod nim można wpisywać swoje komentarze, pytania.
Yeah.
Radio Maryja Katolicki, głos w naszych domach, 22:15. Drodzy Państwo, dzisiaj temat relacja małżeńska drogowskazem na drodze wychowania dzieci. Nasi goście Iga i Konrad Grzybowski oraz ksiądz Sławomir Rachwalski. Proszę do nas telefonować, proszę do nas pisać. No właśnie, tematem, znaczy podstawową prawdą jest to, jeżeli chodzi o wychowanie dzieci, czy to religijne, czy w ogóle wychowanie, jest to, żeby rodzice dawali przykład, dobry przykład, żeby rodzice się kochali, żeby dzieci czuły tą atmosferę miłości w domu, bo jeżeli tylko będziemy przedstawiali zasady, no to dzieci z tego nic nie wyniosą. Malutkie dzieci nie są w stanie słuchać wykładów. Natomiast czują, czy rodzice się kochają, czy rodzice się na siebie boczą, nie chcą rozmawiać i wtedy to jest wielka tragedia dla dziecka, bo ono potrzebuje tej kołyski miłości rodzicielskiej i mamy, i taty. Nie to, że mama kocha osobno, tata kocha osobno. Dzieci muszą widzieć, że rodzice się kochają. Coś o tym możecie powiedzieć?
Tak, zdecydowanie my mamy właśnie te malutkie dzieci. I to wszystko, te emocje też, proszę zauważyć, które my jako rodzice nosimy w swoim sercu, my też wskazujemy naszym dzieciom. Kiedy mama rano wstaje i jest zdenerwowana, tak? No to te dzieci też zaczynają być zdenerwowane. To już gdzieś ten dzień nie jest taki ciepły i radosny, tylko wszyscy schodzą poddenerwowani i się na siebie złoszczą. Też często ja mówię do moich dzieci właśnie, że słuchajcie, ja naprawdę już nie mam siły, na przykład, tak jak coś tłumaczę. A mój syn wtedy mówi, mamo, spokojnie, modlimy się do Boga o siły dla ciebie. I to jest takie niesamowite, jak nasze dzieci nas też obserwują, ale też jak widzą tą czułość. Ostatnio pamiętam taką sytuację, kochani, jak mówię rano do mojego męża, że skarby, czy zrobisz mi kawę, bo ciężko mi się dzisiaj spało. I wchodzę do kuchni i jest naszykowana kawa i taka karteczka, kocham cię, żonko. No i tak piję sobie tą kawę, a Józio, co? Smakuje kawka od mężusia. Zobacz, co ci napisał. I to też jest właśnie niesamowite. Więc pięknie, jak w tych naszych rodzinach potrafimy zdobyć się na takie drobne gesty czułości i miłości, bo to one tworzą tą całą atmosferę domu, prawda? Nie tylko raz do roku wiemy, że jest jakieś święto, ale każdego dnia tą miłość sobie przekazujemy.
I następny krok to jest powiedzenie dzieciom, skąd to mamy, nie? Że nie jesteśmy tylko uprzejmymi ludźmi, którzy siebie lubią i się nie kłócą, bo akurat wszystko idealnie przebiega, tylko jesteśmy tacy, bo tego nas uczy Jezus.
I odbieramy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jarek z tej strony, ja witam jadę panie akurat Janku. Teraz samochodem, tak więc może będzie tak słabo słychać, ale dziękuję za tę audycję, bo też jestem ojcem, też mam dzieciaki razem z żoną i zajmierzymy się z wyzwaniami, ale taka też spostrzeżenie, które jest bardzo zbieżne z tym, co mówicie i też wam dziękuję za piękne świadectwo, że faktycznie jedność małżeńska i nasze świadectwo relacji pomiędzy mężem i żoną to jest ten fundament, nawet jeśli będzie wichura i to się zdarza w każdej rodzinie, że tak jak wspominacie, czasami dziennie zaczyna się tak, jakbyśmy sobie tego chcieli, szczególnie kiedy jest sobota lub co gorzej niedziela i to poranne śniadanie nie wychodzi, bo ktoś tam komuś nadepnął na odcisk i pomiędzy dzieciakami jest po prostu jedna wielka awantura, to jeśli my jako rodzice trzymamy ten ster i jesteśmy razem i płyniemy w jednym kierunku, to tego okrętu nikt tam nie zatopi. Natomiast wydaje mi się, że jak jeśli rodzice między sobą nie budują tej jedności z Bogiem, tak, bo Bóg uzdalnia poprzez swoje łaski i czasami po ludzku jest to zupełnie niezrozumiałe, a jesteśmy w stanie wyjść naprawdę z różnych zawieruch życiowych, ale jeśli jesteśmy razem, to ta rodzina gdzieś tam zawsze przetrwa, nawet jeśli ma na pokładzie dorastającą nastolatkę lub nastolatka, który no czasami przysparza na stosunkowo młodej głowie kilka siwych włosów, ale to tak jak mówię, jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam. Życzę wam wytrwałości, spokoju i nieustannego oparcia w Bogu.
Dziękujemy Panie Janku za Pana świadectwo. Isiu?
No właśnie chcę powiedzieć, że to było właśnie takie piękne świadectwo i potwierdzenie tego, że tylko w Bogu nasza siła. Także bardzo dziękuję i też widać, że Pan Janek też małżeństwie wie, tak uśmiecham się, jak powiedział Pan o tym odcisku, że właśnie czasem, prawda, wystarczy tylko jakiś drobny zapalnik, niewyspanie, coś się dzieje i to już chodzimy podenerwowani. Ale jeśli z taką ufnością patrzymy Panu Bogu w oczy, to On daje tą siłę. Także bardzo dziękujemy.
A ja dziękuję Panu Bogu, że spotykam takie małżeństwa jak Wy, tak jak małżeństwo pewnie Pana Jarka, który do nas dzwonił. Pewnie wiele jest takich małżeństw i Pan Bóg mi dał taką łaskę, że jakoś z nami bardziej od środka i od nich też jako ksiądz się uczę. To nie jest tak, że ja jestem jakimś teoretykiem, specjalistą, a Wy jesteście od wykonywania. To jest, mnie rodzice wiele nauczyli, jak zapanować nad takimi sprawami, które mnie też wytrącają z równowagi, nad którymi też jakby nie panuję, gdzie chciałbym, nie wiem, zarządzić jakiś porządek. Ja małżeństwom na spotkaniach małżeńskich często dzielę się takim moim doświadczeniem, że czasami są takie poranki, że parafrazuję znaną książkę, że nie wiem, czy chcę być proboszczem, którego wszyscy lubią, czy chcę być proboszczem, którego się wszyscy boją. Nie, mamy taką, to Paszczak mówił w Dolinie Muminków. I czasami mamy taką pokusę naprawienia rzeczywistości, kiedy coś się nie układa. Właśnie tak na skróty. A ja podziwiam u rodziców właśnie miłość i cierpliwość, którzy nie tracą miłości, pokoju, ducha i serca wtedy, kiedy właśnie są takie jakieś straszne poranki, o których tutaj była mowa przed chwilą.
Słuchamy Radio Maryja.
Królem Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Z Bierzmowania imię mówię Józef.
A kogo witamy?
Józef z Bierzmowania.
Witamy Panie Józefie.
Ja tam się silę na siłach, ile mogę, bo podstawówce bardzo dobrze pisałem wypracowanie charakterystyki. Charakterystykę Józefa Świętego na podstawie litanii chciałem napisać. I charakterystykę Świętej Najświętszej Marii Niepokalanej. I charakterystykę Pana Jezusa na podstawie Ewangelii, Przesłania Chrystusa i litanii. Ale to nie mam czasu, bo zajęty jestem rodzinnymi sprawami, zawodowymi i tak dalej. Aczkolwiek dzieci mam dorosłe. A to jest bolesne, jak ktoś powiedział, duże dzieci, duży kłopot, małe dzieci, mały kłopot, a mam dwoje przewlekle chorych dzieci, dorosłych. Czyli mam po 50 i chciałbym, żebym pożył się ze 20 lat chociaż dla nich, no ale to nie wiem. Nastolatcie nastawiajmy, jutro śmieci wyglądajmy, jak ktoś powiedział, no i tutaj ja do świętego Józefa się modlę, jako do mężczyzny, litanią. No i właśnie tutaj Józefie najczystszy, Józefie najroztropniejszy, najbeżniejszy, najposłuszniejszy, najwierniejszy i zwierciadło cierpliwości i miłości bóstwa i wzorze pracujących. To zwierciadło cierpliwości mnie tutaj porusza bardzo, bo to, ktoś powiedział, że cierpliwość to wytrwałość w przeciwnościach, a ja mówię, no ale ileż można. No jak ja już w rodzinie wytrwałem 30 lat i cały czas wytrwałość w przeciwnościach, to może się na zdrowiu odbić. A tylko mi pomaga wiara Boga, wiara w Pana Boga, modlitwa i nie myślenie po ludzku, tylko po Bożemu, nie? Bo ostatnie słowa Maryi w cudzie w Kanie to były zróbcie, cokolwiek wam powie, a ostatnie Pana Jezusa przez nie ustąpienie było idźcie i na cały świat głoście Ewangelii, a posłuszeństwo Maryi, posłuszeństwa to dla mnie jest warunek konieczny dlatego, żeby żyć wiarą, bo jak nie ma posłuszeństwa, to nic nie ma. Oto ja służąca Pańska, jak mi się tutaj wydaje słowa Twego, a od świętego Józefa cichość, posłuszeństwo snom nawet. Nie musiał aniołowi się Pan Bóg do niego. Do niego. I to tyle. To szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Józefie.
Ja myślę, że nie tylko Pan charakterystykę Józefa potrafił napisać i wybrać sobie jego imię na patrona, ale rzeczywiście ten Józef jest też patronem i jak się spotkacie gdzieś w niebie, czego sobie wszyscy życzymy, to sobie pogadacie o tej cichości, cierpliwości. Józef też opowie dużo historii, kiedy musiał być cichy i cierpliwy, kiedy czekał na moment powrotu z Egiptu, kiedy szukał swojego syna, który się zagubił. I wierzymy, że święty Józef nie tylko dał Panu imię, ale coś ze swojego serca.
Słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Moje imię Paweł, dzwonię z decyzji Płockiej. Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże, Panie Pawle.
Szczęść Boże.
Spotkania. Więc tak, najpierw chciałbym podziękować Pani za piękne zdanie, które jest bardzo potrzebne, które no niby powinien człowiek znać, ale takie przypomnienie i zaakcentowanie jest ważne. Nie obawiaj się dać komuś czegoś dobrego, bo jak po takim uczynku Bóg zostawi w twoim sercu swoje oblicze. Następna sprawa. Życie, no jest nieustanne. Ja jestem w tej chwili, mam 82 lata, jestem osobą samotną. I stwierdzam z perspektywy czasu, że życie jest nieustannym procesem wychowawczym. Najpierw Pan Bóg wychowuje człowieka, człowiek wychowuje swoje dzieci, a dzieci wychowują swoich rodziców. I dobrze jest, jeśli człowiek w tym procesie jest świadom swoich słabości i wad, bo wtedy lepiej rozumie, kim są jego siostra i jego brat. Bo nikt nie jest święty. I to dobrze nam po prostu daje perspektywę spojrzenia na drugiego człowieka. Gdybym nie miał tych wad, to Pan Bóg byłby mi niepotrzebny. A ponieważ mam ich bardzo dużo, więc Pan Bóg jest mi bardzo potrzebny. Moje dzieci mają już w tej chwili między 50 a 60 lat i na obecnym etapie próbuję przekazywać rzecz najważniejszą, którą mi życie po prostu wytyka, że najważniejszą sprawą w wychowaniu i wzajemnej relacji jest miłość. I takie zdanie towarzyszące. Jeśli w niej nie ma zachwytu, to traci ona rację bytu. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Pawle. Isiu?
No, bardzo dziękujemy za ten telefon, Panie Pawle. I rzeczywiście, no, tutaj znowu też świadectwo, prawda? Kolejne świadectwo tego, że w Bogu mamy wszystko.
Też padły piękne słowa, że też dzieci, nie tylko my wychowujemy dzieci, ale też dzieci wychowują nas. Też jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali, że my nie jesteśmy alfą i omegą. I teraz dzieci mają nas zawsze słuchać i nie mają prawa zwrócić nam uwagi i też, nie wiem, powiedzieć, że popełniliśmy błąd. I myślę, że to właśnie dzieci bardzo często są takim papierkiem lakmusowym, że one nam pokazują, że coś zrobiliśmy źle. I my też musimy uczyć się tego, że przyznać się do błędu, że ja jako tata też powinienem zauważyć, że popełniłem błąd i też umieć przeprosić, tak, synu, córeczko, przepraszam, niepotrzebnie coś zrobiłem, niepotrzebnie to powiedziałem, bardzo cię za to przepraszam. Myślę, że to jest ogromna nauka dla naszych dzieci. To nie jest właśnie, że tata czy mama jest idealny, że on nie popełnia błędów i on nie powinien przepraszać, bo on tutaj jest tatą. I za samą pełnienie funkcji rodzica on już nie ma obowiązku przepraszać, właśnie pokazać, że nawet tata może popełnić błąd i nawet tata potrafi się przyznać i przeprosić. Myślę, że to jest bardzo ważne dla naszych dzieci, żeby też pokazywać tego, że nie tylko wymagać, ale też potrafić się przyznać. Więc bardzo dziękuję też Panu Pawłowi, że o tym powiedział też z perspektywy ogromnego doświadczenia życiowego. Tak? My tutaj możemy tylko bić ukłony właśnie i uczyć się właśnie, że też przez tyle lat jeszcze właśnie, że no cały czas trzeba pracować, właśnie to, co Pan Paweł powiedział, że cały czas trzeba patrzeć, badać swoje serce i uczyć się tej miłości.
Jesienne liście, co pod nogami brązo wieją.
Miłość czekaniem na Twe przyjście, miłość najmilszą jest nadzieją. Miłość jak objaw na talerzu, gdy się od kilku dni już
zawsze znaczy Jezus, lecz zawsze Jezus jest w miłości. Rzecz nazywając jak najprościej, miłość nie zawsze znaczy Jezus. Miłość nie zawsze znaczy Jezus, lecz zawsze Jezus jest w miłości. Przepraszaniem za nas wszystkich. Rzecz nazywając jak najprościej, miłość nie zawsze znaczy Jezus. Miłość nie zawsze znaczy Jezus, lecz zawsze Jezus jest w miłości. Zawsze Jezus jest w miłości.
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Dzisiejszy temat, relacja małżeńska drogowskazem na drodze wychowania dzieci. Tutaj na Facebooku były pytania czy odpowiecie. Pytam małżonków Igę i Konrada Grzybowskich.
Tutaj pytanie od pani Olgi. Jak rozmawiać z dziećmi na temat relacji z Bogiem? Myślę sobie, kochani, że najpiękniej poprzez właśnie przykład, że ja mogę mówić, tak, że tutaj idziemy teraz do kościoła, że odwiedzamy Jezusa, że Jezus jest naszym tatą, ale to, co najpiękniejsze, kiedy czasem my z Konradem się jeszcze modlimy na przykład rano i zbiegają dzieci i mówią, o mamo, modlicie się, albo wieczorem klękamy do tej modlitwy i to jest taki namacalny przykład, czyli dać świadectwo swoim życiem i zachęcać też dzieci, ale nie zmuszać. Myślę, że ważne, żeby to wybrzmiało, żeby nie zmuszać dzieci do tego, że jeśli na przykład nie chcą za coś podziękować, to dać im też taką wolność. Nie wiem, czy ksiądz tutaj, księże Sławku, się ze mną zgodzisz, żeby iść właśnie poprzez przykład, a nie zmuszanie, żeby to nie miało takiego efektu odwrotnego.
No, oczywiście macie rację. Ja bym zachęcam często małżonków, żeby tutaj byli otwarci. To jest, myślę, że nie wiem, czy tylko polski problem, czy w ogóle w Kościele, że my nie lubimy mówić na temat naszego spotkania z Panem Bogiem. Nawet jeżeli mamy coś do powiedzenia, to jest nasza gdzieś bardzo głęboko skrywana tajemnica. Ja widzę po twarzy ludzi, z którymi rozmawiam, jeżeli mówię o swoim doświadczeniu, że coś się stało w moim życiu, coś się wydarzyło, jako odpowiedź Pana Boga na moją modlitwę. Próbuję jakoś zwerbalizować, bo to nie jest trudno to zrobić, bo ta rozmowa z Panem Bogiem nie jest przebiega gdzieś głęboko w sercu. Tak, my nie układamy jakichś konkretnych zdań, pytań do Pana Boga, nie utrzymujemy odpowiedzi podzielonej na akapity z przecinkami, które możemy sobie teraz zapisać i przeczytać komuś drugiemu. I to jest, trzeba mieć pewne doświadczenie. Tu się przydaje jakaś formacja, którą podejmujemy w naszych rodzinach, żeby zdobyć pewien język mówienia o tym. Tak? Jeżeli ja coś czuję, a nie potrafię o tym opowiedzieć, to nie będę dawać temu świadectwa. To jest po pierwsze. Po drugie, czy właśnie na tym polegają też relacje rodzinne, że będę tutaj bardzo podam przykład może bardzo potoczny. My przecież nie wstydzimy się przed sobą biegania w niedzielny poranek w piżamach, tak, nawet jeżeli ta piżama ma gdzieś dziurę z tyłu. Natomiast wstydzimy się mówić o tym, że się wzruszyliśmy na modlitwie, że dzisiaj, wiecie, ta komunia, wyobraźcie sobie taką rozmowę przy obiedzie polskiej rodziny. Jeśli dzisiejsza komunia święta na mszy mi bardzo pomogła, bo czułam się taka zmęczona i smutna, a Pan Jezus mnie pocieszył. Pozwolił, że wiecie, że gniewałem się na ciocie Kasię, a Pan Jezus mi powiedział, nie gniewaj się. Pokazał mi jej serce. Nie? I ktoś opowiada, no takie rzeczy się zdarzają ludziom, mam nadzieję. Takie świadectwa słyszę. Spróbujmy się w rodzinach też takim świadectwem dzielić, bo jeżeli nie będzie tego, no to zostaną właśnie nauczenie dzieci pacierza i to jest przerażające, że my uczymy, ucząc tylko pacierza, to jest na pewnym etapie oczywiście konieczne i pożyteczne i ta modlitwa jest potrzebna, ale ona później staje się takim dowodem, że Pan Bóg to jest ktoś, komu musimy przed nim odprawić jakiś obrzęd, a Pan Bóg będzie jak zawsze tylko milczał. I trudno z takim Bogiem później w wieku, nie wiem, nastoletnim czy dorosłym wejść w relację.
Ja tylko dopowiem w tym temacie dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest to, że kiedy są malutkie dzieci, to one uważają, że tata potrafi wszystko. Jakby to jest taki prawdziwy obraz Pana Boga. Bardzo mocno to są dzieci utożsamiają. I to też jest niesamowite, kiedy właśnie małe dziecko widzi, że tata klęczy i się modli. To znaczy, że ktoś jest potężniejszy od taty, że ktoś jest jeszcze ponad nim. I to też właśnie jest taki przykład, że tata jest super, jest wspaniały, ale on też przed kimś klęka, on też komuś oddaje hołd. A druga sprawa, to też jest takie pytanie do nas, jak coś się dzieje złego, jeśli mam jakąś trudność, to co w pierwszej kolejności robię? Czy ja narzekam, pomstuję, martwię się, wyrywam włosy, czy na przykład zaczynam się modlić? I czy to widzą dzieci właśnie? Czy to jest ten przykład, że dzieci widzą, że gdzieś coś złego, to rodzice zaczynają się zamartwiać, kłócić, obwijają się nawzajem, czy na przykład razem klękają i zaczynają się modlić? Myślę, że to też jest ważne, żebyśmy przez przykład zachęcali dzieci do relacji z Panem Bogiem, bo my często wychowujemy dzieci wtedy, kiedy nie chcemy. Myślę, że kiedy wydaje nam się, że dzieci nie widzą, a dzieci świetnie nas obserwują i widzą, jak się zachowujemy, jaką mamy relację, jaka jest nasza wiara. Tak? Czy właśnie chodzimy raz w tygodniu do kościoła i to jest tylko na tym polega nasza wiara, czy faktycznie ten Pan wypełnia naszą codzienność.
Mhm. Tutaj bardzo dziękujemy za kolejne pytania na naszym fanpage'u i też zachęcamy dalej, żeby tutaj do nas pisać. Bardzo dziękujemy. Tutaj napisał do nas Pan Adam. Tutaj tak skrócę tylko troszeczkę, żeby nasi radiosłuchacze też wiedzieli, o co chodzi. Pan Adam jest tu w związku małżeńskim z żoną, są od 15 lat w związku małżeńskim, mają trójkę chłopców. Jednak tutaj Pan Adam właśnie dzieli się tym, że no niestety z żoną od 8 lat nie mają relacji, tak? I dzieci widzą wszystko i słyszą i to bardzo wpływa na ich wzajemne relacje. No i tutaj, że żona nie chce jakby tak iść do jakiejś poradni i podjąć jakąś rozmowę i że prosi Pana Boga w modlitwie i żeby mógł to wszystko zjeść i ufa, że to wszystko ma jakiś plan. Kochani, myślę, że w relację małżeńską są wpisane różne kryzysy, tak? Ale to pięknie Pan tu też napisał, że trwać na modlitwie oczywiście, ale też myślę, że okazywać tak wzajemnie każdego dnia, mimo że pewnie to jest trudne też, te gesty miłości, tak? I też rozmawiać z dziećmi, co się dzieje w domu. Myślę, że rozmowa jest bardzo uwalniająca. Nawet kiedy nasze dzieci coś obserwują. Ja to też widzę, Panie Adamie, u naszych dzieci, kiedy czasem się pokłócimy, bo jest to ludzkie i normalne, i dzieci to widzą, to mówimy, że teraz z tatą wymieniliśmy takie zdania, ale chcemy się pogodzić, żeby tak na bieżąco też to rozwiązywać, żeby te problemy też nasze nie były gdzieś tam podmiatane pod dywan. Bardzo też zachęcamy właśnie do tych udziałów w rekolekcjach Rodzina 33, czyli powracamy do powrotu, do tego, o czym mówiliśmy z księdzem Sławkiem, do budowania własnego serca, żeby jeszcze bardziej przylgnąć do Jezusa, jeszcze bardziej rozkochać się w Panu, żeby to On nam dawał taką światłość i taką siłę do budowania tej relacji małżeńskiej.
Miłość też często właśnie okazujemy poprzez wierność, że ja nie będę okazywał mojej żonie miłość tylko wtedy, kiedy ona będzie ją wzajemniać, tylko po prostu robię to, bo ją kocham, bo się na to zdecydowałem i mimo, że przychodzą różne trudności, różne kryzysy w naszej relacji i nasz współmałżonek jest teraz taka sytuacja, że on nie chce budować tej relacji, to ja jestem wierny swojemu wyborowi, jestem wierny swojej decyzji miłości i będę robił wszystko, żeby ja jako ja chcę wypełnić swoją przysięgę, ja będę okazywać swojemu współmałżonkowi miłość. I myślę, że jeśli będę tego dodawał modlitwę, to Pan Bóg też będzie działał cuda, będzie czynił niesamowite rzeczy, bo nam się wydaje, że właśnie to ja muszę wszystko zrobić, to ja muszę zmienić siebie, ja muszę zmienić swojego współmałżonka, a zapominam, że to właśnie Pan Bóg ma tą ogromną łaskę i ogromną moc, że to On może wiele rzeczy uczynić i być wiernym właśnie swojemu współmałżonkowi, też wierny Panu Bogu. On będzie powolutku przemieniał nasze serce i serca naszego współmałżonka.
Panie Adamie, myślę, że z tego posta, który tutaj przeczytaliśmy, jest taki pożyczek, że teraz mnóstwo ludzi wspomina Pana przed Bogiem. I to też niech Panu da ogromną siłę w sercu. Dzisiaj jest dzień świętego Łukasza. Jadąc na tę audycję, myślę, święty Łukaszu, czy ty dasz nam okazję, żebyśmy też powiedzieli o tej, w jaki sposób ty patrzysz na Jezusa. Bo Łukasz był lekarzem, dzisiaj mieliśmy jego święto i on widział w Panu Jezusie wielką miłość do ludzi i wrażliwość na drugiego człowieka. I może tym, którzy są w takiej sytuacji jak Pan Adam, to znaczy zgubili z kimś relacje w życiu i cierpią z tego powodu. Niech dzisiaj ku czci świętego Łukasza przeczytają 15 rozdział Ewangelii Łukasza. Niektórzy mówią, że to jest Ewangelia w Ewangelii. To są trzy przykłady zgubionych relacji. O zagubionej owcy. Czasami trzeba iść i szukać drugiego człowieka, iść za nim, nawet na pustynię, jeżeli tak trzeba, żeby go uratować. O zgubionej drachmie. Trzeba czasami wiedzieć, że ta relacja jest cenniejsza niż wszystko inne, bo ta gospodyni z tej Łukaszowego fragmentu Ewangelii o zagubionej drachmie wyprawia uroczystość z okazji odnalezienia, którą kosztuje nie wiem ile drachm, ale pewnie kilkanaście czy kilkadziesiąt z powodu znalezienia jednej. Trzeba być tutaj szczodrym w miłości. I czasami trzeba tylko tyle przekazać drugiemu człowiekowi. Gdybyś chciał wrócić, to ja jestem tutaj i czekam, tak jak ojciec miłosierny nas na syna.
My czekamy na telefony od Państwa. Podaję raz jeszcze numery 56 655 23 55 i 56 655 23 56.
Sure.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni ojciec Janusz Złodzi. Ja chciałem zwrócić...
Witamy ojca.
Chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jak się wyzwolić spod władzy własnej natury? To jest bardzo ważne, ponieważ nam powiedziano na religii, że jesteśmy koroną stworzenia. I właściwie można by było na tym przestać. Jesteśmy niby najlepsi. Ale się okazuje, że brak nam zdolności osoby duchowej. Ja też miałem problemy z wychowaniem i ja tylko poprzez Kościół się przebudziłem do takiej pełnej moralnej dojrzałości, jeżeli chodzi o obowiązki stanu. Bo sam bym po prostu nie dał rady. I wtedy, kiedy osiągnąłem pewien poziom tej duchowości, to ja mogłem akceptować te wartości, które małżeństwo i rodzicielstwo na mnie, a to są wzniosłe wymagania, to są bardzo duże wymagania i właściwie bez tego ducha, bez duchowości, to właściwie to nie ma żadnego postępu, jeżeli chodzi o wychowanie, jeżeli chodzi o miłość. Motorem jest jednak nasza duchowość, nasza wiara i właściwie my troszeczkę się gubimy i tutaj jedyna nadzieja, żeby być dobrym ojcem i dobrym rodzicem, to jest potrzebne są jednak rekolekcje, jakaś zawsze odnowa duchowa, bo bez tego to wygląda bardzo źle małżeństwo i wychowanie. Po prostu natura ludzka nie daje tyle sił, żeby to wszystko było tak, jak Bóg przykazał, żeby tak jak kiedyś było w naszym, mojej rodzinie, kiedy wszystko było jak gdyby zrozumiane samo przez się, czyli był pewien porządek i wszyscy wiedzieliśmy, co mamy robić i na czym to rodzicielstwo i rodzina polega. Także tutaj wydaje mi się, że musimy tutaj przyjrzeć się naszej tej stronie duchowej. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże, dziękuję za ten telefon. Ojciec Janusz z Łodzi do nas dzwonił. My wiemy, że my katolicy na szczęście, dzięki Bogu, mamy optymistyczne spojrzenie na ludzką naturę. Znaczy, to nas różni od naszych braci protestantów, którzy uważają, że przez grzech nasza ludzka natura została tak zraniona, że właściwie jest zniszczona, że tylko na łasce możemy budować od Pana Jezusa. Natomiast my uważamy, że chociaż jesteśmy przez grzech bardzo poranieni i niektórzy pewnie ze słuchaczy, każdy z nas pewnie widzi w życiu, ile razy czuł się niekochany, ile razy właśnie zraniono nas wewnętrznie. To znaczy, te relacje nie były takie, jakie nasze serce chce i wtedy myśleliśmy, kim ja jestem, po co żyję, jaka jest moja wartość, ale dotknięci wzrokiem miłości jednak w nas, na dnie serca, jest takie autentyczne zrozumienie, co to znaczy kochać, że Pan Bóg nas zupełnie tego nie pozbawił i że jak spojrzymy w głąb naszego serca, to jest takie pragnienie miłości na wzór Pana Boga. Ja w rozmowach z narzeczonymi bardzo często mówię takie zdanie, że wyobraźcie sobie, że ktoś, kogoś takiego spotykacie w życiu, kto przychodzi, patrzy wam w oczy i mówi: słuchaj, nie musisz się bać, bo ja ciebie wybrałem, niezależnie kim się staniesz, kim będziesz, co powiesz, co zrobisz, to mój wybór jest nieodwołalny, bo ja ciebie tak kocham i zawsze, niezależnie co się stanie, ja cię będę ratował. Możesz być tego pewien, możesz być tego pewna. Nie? Niektóre narzeczone tam, te oczy się jednak czerwienią ze wzruszenia, bo w nas jest, nas jest takie pragnienie. I my możemy, sięgając w głąb serca, właśnie poprzez rekolekcje Rodzina 33 czy inne formy rekolekcyjne, odnaleźć sobie to pragnienie i je budować. Budujemy w oparciu o dwa źródła. Z jednej strony to jest łaska, czyli Słowo Boże. W tej audycji padły przykłady: adoracja, czytanie Słowa Bożego, wspólna modlitwa w rodzinie. I możemy budować o drugą księgę, niektórzy tak to nazywają, to znaczy księgę natury. My nie odrzucamy, tak jak inni chrześcijanie, na przykład w psychologii takiej uczciwej, która mówi o, daje nam wiedzę o relacjach, o sposobach komunikacji. Dobrze wiedzieć, wielu z nas zresztą słucha pana Jacka Pulikowskiego, innych takich źródeł czyta na temat książki. I dobrze, że budujemy w sobie te dwie strony. Z jednej strony potrzeba nam poznanie serca Bożego, z drugiej strony poznania siebie.
Dalsze pytania na Facebooku są. Isiu?
Tak, ja tylko jeszcze dopowiem tutaj. Tak. Też chciałem bardzo podziękować ojcu Januszowi za ten głos, za ten telefon, bo też padły bardzo ważne słowa, że żebym ja mógł coś komuś dawać, ja też muszę skądś czerpać. To nie jest tak właśnie, że ja wchodzę w małżeństwo i już jestem gotowy i jestem już wypełniony na maksa i mój przysłowiowy dzban już jest napełniony i ja mogę teraz rozlewać na inne osoby. Ja też cały czas muszę się uczyć, cały czas muszę czerpać tej miłości od Pana Boga. I jakby to są dwa aspekty. Jeden to jest taki aspekt właśnie duchowy, że też powinny mieć na jakieś rekolekcje. My jako małżeństwo powinniśmy jeździć wspólnie na rekolekcje, żeby rozwijać naszą miłość, żeby pogłębiać, żeby też uczyć się siebie nawzajem, żeby też żebyśmy dostrzegali te pewne rzeczy, które są jeszcze do poprawienia. Też indywidualnie, żebyśmy też dbali o nasze duchowe, że ja jako mąż, ja staram się też mieć swój taki czas duchowy i to też jest w Piśmie Świętym powiedziane, że małżonkowie mogą się rozdzielić tylko wtedy, kiedy właśnie udają się na modlitwę. Także tak, cały czas mają wiedzę sobą, ale kiedy się rozdzielają, to tylko z powodu modlitwy. Ja też widzę, że czasem jest to dla mnie trudne, że muszę na przykład moją żonę zostawić na weekend i gdzieś jadę na jakieś rekolekcje. Wiem, że będzie jej trudno z czwórką małych dzieci to wszystko ogarnąć, ale też wiem, że to jest dla dobra naszego małżeństwa. Moja żona też to dostrzega i sama mnie wypycha, że mężu, czas już zbierać się na rekolekcje, bo widać, że potrzebujesz tego. I w drugą stronę też to tak działa, że my musimy też skądś to czerpać i to jest jakby aspekt duchowy, ale też aspekt fizyczny, że jeśli ja cały czas będę razem z dziećmi, z żoną w jednym miejscu, to też potrzebuję czasem takiego przewietrzenia się, że też ja potrzebuję gdzieś wyjść i to nie chodzi o to, że raz wjadę na weekend na ryby, mi nie będzie, ale po prostu wyjść, nie wiem, pojeździć na rowerze, pobiegać, czy kobieta też powinna gdzieś wyjść, też jakiś sport uprawiać, ale po prostu wyjść do galerii, przejść, przewietrzyć swoją głowę, czy porozmawiać z koleżanką, żebyśmy też mieli taką cały czas świeżość w swoim związku, w swojej relacji, żebyśmy nie byli tacy sfrustrowanymi, zmęczonymi rodzicami, że ola Boga, ale ciężko, ciągle te dzieci niewyspani, zmęczeni, same problemy, tylko właśnie, żebyśmy z tą radością mogli służyć drugiemu człowiekowi.
I dziękujemy za kolejne komentarze na Facebooku. Tutaj jest taki komentarz, żebyśmy się podzielili z perspektywy prowadzenia jakby takiej poradni dla małżeństw. Dlaczego rodziny powinny do takich poradni katolickich się udawać? Po to, by ratować swoje małżeństwo i rodziny, co takie poradnie też dają. I że tutaj właśnie pani Basia pisze, że to jest bardzo ważne dla wielu małżeństw, bo w dzisiejszym świecie wiele małżonków potrzebuje takiego wsparcia. Kochani, no ja jestem właśnie takim certyfikowanym terapeutą par i tutaj razem z mężem posługujemy w gabinecie. I wydaje mi się, że nie ma co czekać na jakiś bardzo ciężki, poważny kryzys, kiedy już jest zima w naszym małżeństwie, tylko właśnie, kiedy widzimy, że coś się dzieje z naszą komunikacją, że może gdzieś nie umiemy wyrażać tych uczuć. Być może na przykład pochodzimy z bardzo trudnych domów, gdzie nie nauczono nas tych relacji, o czym też właśnie ksiądz Sławek mówił, prawda, że te relacje są istotą w budowaniu relacji, komunikacji. To, że wtedy warto się udać do takiej poradni, szukać dobrych katolickich miejsc i tam dostaniemy wsparcie. Tam będziemy się uczyć tego, jak tą naszą relację budować, pielęgnować, ale przede wszystkim właśnie w oparciu o nasze wartości i miłość Chrystusa.
I myślę, że to jest ważne, żeby czasem ktoś spojrzał z boku na naszą sytuację, że czasem my nie potrafimy tak właśnie stanąć obok i popatrzeć, co jest nie tak, co nie działa, więc warto kogoś właśnie mądrego, oczywiście właśnie nie jakiś tam przyjaciółki, która nie zawsze dobrze życzy naszemu mężowi lub naszej żonie, tylko właśnie jakieś mądre osoby, która spojrzy na bok, wysłucha jedną i drugą stronę i będzie mogła coś podpowiedzieć. To nie jest tak, że ja idę do poradni, jeśli mam właśnie jakiś potężny kryzys i zaraz będzie rozwód. Nie, właśnie może jest jakaś drobna sprawa, którą warto rozwiązać i warto, żeby ktoś spojrzał na to z perspektywy.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Piotr z Łodzi dzwoni.
Witamy Panie Piotrze.
Dziękuję, że pomimo późnej pory jeszcze rodzice znajdują, że mówi tak ciepło i tak dużo o miłości małżeńskiej i o takich relacjach. Chciałem się tak podpytać tego ostatniego zdania, co padło a propos sytuacji, jakie są w rodzinie różne. Bo tutaj tak usłyszałem, troszeczkę mi się tak to chyba skłóciło, że jakby nie pokazujemy dzieciom takich trudnych doświadczeń, które mam w swoim życiu, to znaczy, że nie wiem, jestem zmęczony, mam jakieś trudności w załatwianiu pewnych rzeczy, że nasza rodzina, powiedzmy, przeżywa jakieś trudy, to znaczy, że nie wiem, że dzieci zaczęły widzą, że jest miło i sympatycznie i że wokoło w życiu nie otaczają nas żadne problemy, bo tak zrozumiałem, nie wiem, czy tak dobrze odczytałem, ale tak zabrzmiało, tak? Znaczy, wydaje mi się, że znaczy tak aż nie wiem, czy to jest wtedy takie wychowanie dziecka, że nie mierzy się z niczym, że tata i mama nie mają trudności? Czy chyba bardziej chodziło o to, że jak my rozwiązujemy problemy, tak? No nie wiem, brak pieniędzy, choroba, nie wiem, zmęczenie z pracy, zepsuty sprzęt, który nie funkcjonuje i wtedy pokazuje, że nic się nie stało, spokojnie damy radę. Czy jednak dzieci włączamy w jakimś stopniu tą rzeczywistość, w której no, my żyjemy, tak?
Jasne, że włączamy.
Włączam, bo tutaj tak zabrzmiało, że stajemy się w jakiejś tam trudności. Ja tak zdziwiłem, tak?
Spróbujemy.
Jedna rzecz. Znaczy jakby, to jest jakby jest jedno moje pytanie, tak? A drugie takie moje pytanie, jeżeli można, tak? Znaczy kwestia taka, że rozumiem, że przedstawiamy, że nasza postawa jest szansą do tego, że jest szansą, tak? Tutaj zaznaczam, że nasze dzieci może również będą trwały w tej postawie relacji z Bogiem, tak? Tak jest moje pytanie. I czy rzeczywiście, i to jest moje pytanie, czy rzeczywiście tak jest, że jeżeli ja przyjmę tą ścieżkę, tak, którą idzie małżeństwo, które jest sakramentem, bo małżeństwo jest sakramentem, a rodzicielstwo nie jest sakramentem, czy to gwarantuje taką sytuację, że nasze dzieci również pójdą tą ścieżką? Bardzo dziękuję i przełączam się. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Piotrze.
Bardzo dziękuję właśnie panu Piotrowi za ten telefon. Co do tego pierwszego pytania, to jak najbardziej, to nie jest tak, że teraz my schowamy dzieci pod kloszem, nic nie będzie mówić o żadnych trudnościach, żadnych problemach, ale tu trzeba z bardzo dużą mądrością by dawkować dzieciom nasze trudności, bo jeśli my ciągle będziemy powtarzać, że nie mamy pieniędzy, że jest trudno, to dzieci bardzo łatwo będą przerzucać to na siebie, że one nie poproszą o nic, albo pomyślą, że to też jest ich wina, że tych pieniędzy nie ma i będą, nie wiem, ciągle zwracały uwagę, albo będą tylko ciągle żyły naszymi tymi problemami, bo będą widziały, że to dla nich jest, dla całej rodzinie jest trudne, więc to jest, to trzeba z taką mądrością do tego podchodzić, że oczywiście też nie trzeba pokazywać, że nie jest jakaś, nie wiem, choroba, jakiś trud, nie wiem, że popsuł się samochód, teraz nagle gdzieś nie, tata nagle wynajmie nowy samochód, tylko żeby dzieci nie dowiedziało się, że popsuł się samochód. Ale tak, no, trzeba też pokazywać, że no, są problemy. Ale właśnie nie to, że teraz mamy popsuty samochód i już nic nie będzie innego i teraz, drogie dzieci, bardzo mi przykro. I dzieci bardzo, bardzo łatwo będą to na siebie przerzucać i będą się zamartwiały i będą też szukały jakichś rozwiązań. Ja to widzę też po sobie, ja też muszę się tego uczyć. Teraz właśnie powiększyła nam się niedawno rodzina i też potrzebujemy większego samochodu i ja nieustannie się o to modlę i czasem troszeczkę widzę, że moje dzieci za bardzo się też to angażują, bo ciągle powtarzają na każdej modlitwie, że Panie Boże, prosimy Cię o większy samochód. I nawet nasz najstarszy synek często oddaje mi jakieś pieniądze, które dostał od babci, że dziadka, ratusiu, proszę to na nowy samochód, żebyśmy mieli. I to jest z jednej strony niesamowite, że nasz syn potrafi się podzielić tym, co ma. To jest drobniutka kwota i to jest piękne, że ma taką hojność, a z drugiej strony, no właśnie, on tu tak widzi, że tata żyje tym problemem, że on bardzo chce tutaj temu zaradzić. Więc to, co jest ważne, że jest taką mądrością właśnie pokazywać dzieciom różne takie trudności. A jeśli chodzi o drugą część, czy właśnie to da nam gwarancję, że dzieci, jeśli my będziemy przekazywać wiarę, to że dzieci w tą wiarę zachowują, nie ma żadnej gwarancji. Moja mama zawsze mi powtarzała, że życia za mnie nie przeżyje. Tak? I to jest bardzo ważne, że my możemy dać dzieciom przykład, dać coś dobrego właśnie, te wartości pokazać, ale kiedy one wyjdą w życie dorosłe, to one będą podejmowały decyzję, w którą stronę pójdą, czy będą żyły blisko Pana Boga, ale to, co jest ważne, to żeby one pamiętały o tym, że są jakieś trudności, to że ten Pan Bóg był w życiu rodziców, że On był obecny. I często jest tak, że dzieci się pogubią, że pobłądzą. To tak, jak jest przykład syna marnotrawnego, że on poszedł, wziął całe pieniądze, przepił, przebalował, ale w końcu się zreflektował i pomyślał, że no nie, że źle zrobiłem, że wierzyłem w życiu Panu Bogu i mojemu tacie. I myślę, że to często tak jest, że nasze dzieci, kiedy wchodzą w dorosłość, nawet coś na przekór będą nam robić, że właśnie nie, że on, tata był taki pobożny, to ja taki nie będę, bo ja nie chcę być taki jak tata, ale gdzieś w pewnym momencie przyjdzie taka mądrość, że jednak no tata był taki spokojny, tata był taki, no, że były jakieś właśnie może te trudności, zmagania, ale on zawsze miał dużo w takim pokoju, a kiedy miał jakiś problem, to się modlił. Może ja też się pomodlę, może też mi to pomoże i to jest ważne, tak żeby wyposażyć dzieci w jak najlepsze umiejętności, ale to, co one z nimi zrobią, no to już jest, ich jest rola. I to jest coś ważne, to słyszałem takie bardzo mądre słowa, że kiedy są małe dzieci, to rozmawiamy z dziećmi o Panu Bogu, a kiedy dzieci są duże, to już rozmawiamy z Panem Bogiem o naszych dzieciach.
Tak, drodzy Państwo, 23 i 2 minuty już minęły. W audycji dla małżonków i rodziców podaję informacje najpierw o spotkaniach małżeńskich w kolejny weekend, 28-30 października. Te spotkania małżeńskie Ośrodek Elbląski organizuje w Krynicy Morskiej. Zgłoszenia przyjmują Państwo mareccy, telefon 509 542 059, powtarzam, 509 542 059. W kolejny weekend, 4-6 listopada, spotkania małżeńskie będą w Chodyszewie, ośrodek białostocko-łomżyński, w Karpaczu, ośrodek legnicki i w Dąbrowicy, ośrodek lubelski, ale więcej o tym Państwo przeczytają w internecie na stronie spotkaniamałżeńskie.pl. I zapraszam na kolejne audycje dla małżonków i rodziców za tydzień, 25 października, temat odpusty. Odkryjmy ten skarb na nowo. Gościem będzie siostra Anna Czajkowska ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. A 1 listopada temat Czas przejścia do wieczności przedstawi ksiądz Sławomir Kostrzewa, kulturoznawca. 8 listopada zazdrość to mądrość, głupota czy grzech? Siostra Urszula Kłusek, Palotynko i ksiądz Krzysztof Szkopek z parafii błogosławionego Radzyma Gaudentego w Gnieźnie. Jeszcze teraz chciałbym usłyszeć parę informacji na temat rekolekcji Rodzina 33, bo było kilka razy już wspomniane. Jak na te rekolekcje? Jak z nich skorzystać? Czy to jest od tego internet?
Tak, więc bardzo serdecznie zapraszamy na stronę Fundacji Rodzina, w ogóle Fundacji Tatua, i tam są wszelkie informacje, ale również jest strona Rodzina 33 i tam bardzo serdecznie zachęcamy, są wszelkie dostępne linki i można z tego skorzystać, można też zakupić książkę Rodzina 33. Też zapraszamy na naszego fanpage'a na Facebooku, Fundacja Ster na Miłość, i tam również wrzucaliśmy z każdego dnia filmy na temat tych rekolekcji i bardzo serdecznie zachęcamy małżonków, całe rodziny, żeby uczestniczyły w tych rekolekcjach, bo tak jak już wcześniej wspominaliśmy, to jest piękne dzieło przemiany przede wszystkim naszego serca.
To tyle, tak? To ksiądz teraz.
Pan Piotr do nas dzwonił i zadał dwa pytania. Myślę, że nie możemy o nich zapominać i jeszcze odpowiedź na drugie pytanie. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Pan Piotr przed chwilą też pytał, czy sakrament małżeństwa gwarantuje prawidłowe relacje. Tak zrozumiałem to pytanie. Jeżeli nie, no to spróbuję odpowiedzieć tak, jak zrozumiałem. Znaczy, oczywiście, że nie, bo to nie działa automatycznie. Zapraszaliśmy właśnie na rekolekcje i Rodzina 33 i weekendy spotkań małżeńskich, bo to są takie miejsca, gdzie można tę szansę, którą dostaliśmy przez sakrament małżeństwa, rozwinąć. To znaczy, one uczą, jak współpracować z łaską. W jaki sposób odkryć w sobie ten potencjał serca, które jest zdolne z Bożą łaską do naśladowania Pana Boga w miłości. Nieraz musimy szukać, idealnie by było tak, gdyby nasze rodziny nas do tego przygotowywały. Po to jest też ta audycja, żeby zobaczyć, że nie musimy mieć tylko w sobie tego, co wynieśliśmy z domu, że po to jesteśmy w kościele, we wspólnocie, po to tutaj siedzimy tak późno i o tym rozmawiamy, żeby rozwinąć w swoim sercu nadzieję, że mogę zobaczyć innych, mogę ruszyć do przodu, możemy się czuć bardziej szczęśliwi, że możemy, to jest pierwsze pytanie też pana Piotra, że możemy rozmawiać i o tym, co jest trudne, co nam swoja przykrość, co mnie denerwuje, i o tym, co jest we mnie radosne i może to budować więzi między nami.
Drodzy Państwo, czekamy na Państwa telefony. Jeszcze 20 minut jesteśmy na antenie, także przypominam 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Małżonkowie.
Tutaj mamy jeszcze kolejne pytania na fanpage'u. Tutaj pani Olga pisze, jak nauczyć męża komunikacji, czyli znowu wybrzmiewa to, jak istotą jest komunikacja w małżeństwie. To jest taki nasz konik.
Ja chętnie posłucham teraz mojej żony.
Co tu zrobić, żeby zachęcić męża do komunikacji? Przede wszystkim też dać mu taką przestrzeń. My kobiety, myślę, że z natury jesteśmy właśnie, żyjemy w tych relacjach. Proszę zauważyć, jak Pan Bóg stwarzał w ogóle kobiety i mężczyznę. Najpierw stwarza mężczyznę w tym raju i ten mężczyzna jest chwilę sam i nikt do niego nie mówi. I mój mąż zawsze się śmieje, że Adam nie miał żony, nie miał teściowej i był bardzo szczęśliwy.
Wszystkie trudne problemy go ominęły.
Tak, ale to tak oczywiście pół żartem, pół serio. A później nagle pojawia się ta Ewa i ona już jest w relacji, więc my kobiety jesteśmy stworzone do relacji, tych relacji dobrze się w nich też czujemy. I myślę, że to, co możemy też jakby tutaj uczyć się w małżeństwie wzajemnie, to takiej wzajemnej przestrzeni. My z mężem jesteśmy zupełnie, mamy inne temperamenty i musiałam się też nauczyć tego, że mój mąż potrzebuje więcej czasu na tą rozmowę, żeby go tak nieustannie nie dopytywać i nie nagabywać, bo to też tworzyło taki syndrom wycofania, że im bardziej ja chciałam rozmawiać, tym mój mąż bardziej się wycofał. Czy dobrze, mężusiu, mówię?
Tak, żonusiu. I myślę, że też ważne, żeby stworzyć odpowiednią przestrzeń, żeby zaspokoić wszelkie potrzeby takie podstawowe, żeby mąż nie był głodny, nie był zmęczony, bo wtedy ciężko się skupić, tak otworzyć się, bo o co chodzi w tej komunikacji, to co też powiedział ksiądz Sławek, trochę zaczął mówić, tak, że są różne poziomy komunikacji i żeby zarówno i mężczyźni, ale też kobiecie, żeby udało się wejść na ten głębszy poziom tej komunikacji. To jest bardzo ważne, żeby było wszelkie jakby takie warunki ku temu spełnione, żebyśmy nie byli rozproszeni, żebyśmy wszelkie właśnie takie trudności, jakieś sprawy życia codziennego mieli załatwione, żebyśmy mogli spokojnie skupić się na jakichś trudniejszych tematach, żebyśmy mogli też się do tego przygotować, żebyśmy byli wypoczęci, żebyśmy nie było w nas jakichś takich emocji, które będą powodować, że będziemy szybko się denerwować. Więc jakby to jest oczywiście proces, ale tu mogę powiedzieć, że to jest wszystko do wypracowania.
Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję za audycję. Niesamowicie dużo rzetelnych informacji.
A kogo witamy?
Szymon Sejny. Przepraszam, się nie przedstawiłem.
Tak,
zacznę od tego, że tutaj bardzo dziękuję za informację od Państwa od Pana Konrada i Pani Iwi za to, że z dziećmi należy rozmawiać o wszystkim, bo ze mną o tym nie rozmawiano. Ja byłem wychowywany w takiej otoczce, że nigdy nic się nie dzieje, wszystko jest dobrze, a jedyne co pamiętam, to było się nie interesuj. Czy to było zepsuty samochód, czy to był brak kogokolwiek, czy był problem z pieniędzmi, się nie interesuj. A jest to właśnie tego zdania, żeby dzieci wiedziały. Dwa, bardzo dziękuję za to, że w ogóle powiedzieliście o czymś takim jak poradnia rodzinna katolicka. Dlaczego? Moi rodzice są po rozwodzie, oczywiście tylko cywilnym, także śluby kościelne ich wiążą. Ja nigdy nie wiedziałem, że jest coś takiego, że to może w ogóle pomóc rodzinie. Na pewno przekażę to rodzicom, będę dążył do tego, żeby gdzieś się tam może udali, nawet osobno. Sam to polecę swoim znajomym, czy nawet sobie ja w relacji z dziewczyną, no bo to uzdrawia niesamowicie. Bardzo dziękuję za masę, moc słowa i rad. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Szymonie.
Z tym dzieleniem się problemami w rodzinie to chyba jest też szerszy problem i nie dotyczy tylko relacji rodzice-dzieci. To możecie sobie, jeżeli jesteście teraz przed głośnikami i może razem, możecie sobie zrobić test. To znaczy spróbować sobie określić, jaki procent naszych wewnętrznych myśli, uczuć, emocji zna mój współmałżonek, moja żona. Na ile, jeżeli nie zna, to dlaczego nie zna? Nie? Może się wstydzę tego powiedzieć, może się boję wyśmiania, może powiem, że i tak to myślę, i tak to zignoruję, i tak mnie nie zrozumie. I na spotkaniach małżeńskich, które tutaj przed chwilą reklamowaliśmy, my właśnie się tego uczymy. Znaczy na różnych poziomach. Bardziej to panu zainteresuje. Znaczy trzeba najpierw też to, co czujemy wewnętrznie, spróbować jakoś tam nazwać. Tak? Łatwo zauważyć, że kran się zepsuł albo trzeba coś tam w samochodzie wymienić. Natomiast są rzeczy, które dla nas są ważne i to nie dotyczą rzeczy technicznych, które możemy opisać językiem, które znamy, ale to się dzieją w nas. I to może być nieraz ważniejszy problem niż kapiący kran. Który kapie kran, trzeba naprawić, wiadomo jak, albo to zrobisz ty, albo ktoś inny, podejmujemy decyzję. Natomiast w nas czasami coś siedzi. I my proponujemy też panom, żeby następny test, ile potrafię na kartce wypisać uczuć swoich. Tak? I panowie bardzo często są bardzo zdziwieni, że w języku polskim jest kilkadziesiąt, tak, z dwadzieścia kilka, tak lekko biorąc, nas uczuć. Nie? To trochę jak z panami o uczuciach, jak z panami o kolorach. Przecież istnieje tylko sześć. Nie? A jakiś tam turkusowy, kto to w ogóle wymyślił, jak wygląda turkusowy kolor? A jak wygląda uczucie, nie wiem, zażenowania albo, nie wiem, rozczarowania? No, przychodzą mi różne, łatwiejsze i trudniejsze. Ale pomyślcie, panowie, czy my używamy tych nazw, bo nie ma innego sposobu przekazania, co czuję, co przeżywam, jak przy pomocy słów. No niestety, chociaż małżeństwo jest jednym ciałem, jednym duchem, to jednak nie porozumiewają się telepatycznie i przy pomocy głębokiego spojrzenia w oczy czasami trzeba jeszcze użyć słów. I najpierw musimy je poznać, a później musimy się odważyć je użyć. I tutaj i to jest sfera już budowania relacji. To znaczy, żeby sobie sygnalizować i zachęcać siebie, jestem gotowy na przyjęcie twoich uczuć, które być może dla mnie nie będą przyjemne. Być może poczuję się osądzony, osądzona przez te twoje uczucia, bo chcę dobrze, a się okazuje, że na przykład ty przeżywasz uczucie zdenerwowania, niecierpliwości, wściekłości, kiedy ja coś robię, kiedy coś mówię. I uczymy się właśnie w duchu relacji opartych na miłości, że nie poczuję się zaatakowany, nie poczuję się odrzucony, nie poczuję się odrzucony i mogę się z tobą dzielić, poszukam tym dzieleniem jakiegoś ratunku od ciebie, podniesienia mnie i zrozumienia.
Małżonkowie.
Ja tutaj zgadzam się oczywiście z naszym księdzem Sławkiem, który tak pięknie wszystko tutaj wypowiedział. Chciałabym tylko tutaj, jeszcze jest ważne pytanie od pani Ani Masiak, bardzo za nie dziękujemy na Facebooku. Tutaj pani Ania pisze, że jest po swojej wieloletniej terapii, aby ratować małżeństwo, jednak mąż jakby tutaj nie chce iść na terapię i co ona ma zrobić. Tutaj nie chcemy wchodzić jakby bardzo mocno, bo też nie ma takiej przestrzeni na audycji, ale tutaj pytanie właśnie, no jak mówić, co mówić, aby poszedł na terapię, aby coś się zmieniło. Pierwsze to też jakby myślę, no nie ustawać w tej modlitwie. Też pytanie takie zawsze, tak z punktu terapeutycznego brzmi, jak ta nasza relacja wyglądała przed ślubem. Czy my do tej relacji małżeńskiej, jak się przygotowaliśmy, czy widzieliśmy już pewne rzeczy. Być może pochodzimy z trudnych domów, gdzie gdzieś cały czas dźwigamy ten ciężar deficytów, prawda? I potrzeba właśnie wielkiej mądrości i wielkiej modlitwy, żeby to przepracować. Ale my tu ze swojego jakby podwórka zapraszamy bardzo serdecznie. Bo może nie od razu na terapię, bo to jest trudne czasem do przyjęcia, prawda? Tu też pani Ania o tym wspomina. Ale bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich małżonków, kochani, jak nas słuchacie teraz, w Gdańsku, w Oliwie, już właśnie w listopadzie, w Andrzejki, dokładnie 26 listopada, organizujemy randkę małżeńską. Słuchajcie, randka małżeńska to jest taki piękny czas, kiedy możemy pobyć ze sobą, pośmiać się, poprzytulać, ale też będzie czas na wspólną modlitwę, odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, Eucharystię. I bardzo zapraszamy. Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc, żeby przyjechać, żeby na nowo rozkochać się w sobie i w Panu Bogu, żeby czasem właśnie tak bardzo delikatnie coś temu naszemu mężowi właśnie przemycić. Będzie czas, kiedy będą mogli mężczyźni porozmawiać z mężczyznami, bo to też taki trochę czas warsztatowy, czyli cały dzień o komunikacji, o pięknie współżycia małżeńskiego, o pięknej relacji z Chrystusem. Więc bardzo serdecznie zachęcamy, żeby szukać też takich miejsc, takich możliwości, że może czasem nie wprost jest powiedziane o terapii, bo czasem ciężko nam to jest po prostu przyjąć, ale właśnie szukać takich miejsc zapalnych, gdzie możemy poruszyć nasze serce, aby ono otworzyło się na zmianę.
Tak, jeszcze sprawa dalej wychowania dzieci, ponieważ nie zawsze nam się to udaje. Polecamy oczywiście wszystko Bogu i wszystkie sprawy, jak już dzieci są troszeczkę większe, możemy omawiać wspólnie, na przykład na dialogu rodzinnym, gdzie właśnie, tak jak zresztą mówiliście, dzieci mogą powiedzieć, co się w naszej rodzinie nam podoba, a co się nie podoba. I rodzice to sobie, tata to wszystko spisuje i potem jak wszyscy się wypowiedzą, no to mówimy, co możemy zmienić w naszej rodzinie, żeby było lepiej, z czego zrezygnować, a może coś nowego właśnie wymyślimy, żeby nasze życie było lepsze. Dzieci bardzo lubią, jeżeli dorośli słuchają, uważnie słuchają, co mówią. Także nawet najmniejsza nasza Ania coś powiedziała, wszyscy musieli słuchać, nie ma przerywania, bo słuchamy, skupiamy się na tej osobie, która coś chce powiedzieć. I dzieci czują się wtedy ważne i chociaż nie zawsze możemy zrealizować wszystko to, o co dzieci proszą, to jednak wiedzą, że teraz może nie, ale może później i kiedy, jakie warunki, żeby jednak do tego doszło. Coś macie jakieś doświadczenia w tym zakresie?
Tak, panie redaktorze, bardzo dziękujemy, bo to jest piękne, co pan powiedział, ta uważność na to, co dzieci mówią. Proszę zauważyć, że my często dużo mówimy, ale nie potrafimy w tej mowie się usłyszeć. A jakie to jest istotne, żebyśmy usłyszeli drugiego człowieka, że dziś, wiadomo, jak słyszę moją córeczkę, to co Tyleszku powiedzieć o swojej, tak, kolejny problem dzisiaj, bo tam króliczek zgubił marchewkę i może się to wydawać błahostką, ale dziś dla niej, dla pięciolatki to jest bardzo istotny problem i jeśli ona dzisiaj przychodzi z króliczkiem marchewką, to za jakiś czas przyjdzie z innym problemem. I ta uważność na to, żeby się zatrzymać, żeby wysłuchać, jest niesamowicie istotna właśnie w każdej relacji. Tutaj jeszcze chciałabym kolejne ważne, myślę, pytanie tutaj od pani Barbary na naszym fanpage'u. Jak tłumaczyć małżonkom, którzy są wierzący, a przechodzą w kryzys w małżeństwie, że mimo trudności kłótni, braku dobrej woli, warto jakby trwać w tej przysiędze, warto o nią walczyć. No kochani, też każdy ma wolną wolę, my nikogo nie możemy przymusić, ale właśnie takim przykładem, świadectwem też małżeństw, które zwyciężyły, prawda, w wiele trudności. Bardzo polecamy też wspólnotę Sychar, jest piękna książka, Ile warta jest twoja obrączka, która też jest wydana przez tą wspólnotę, żeby inspirować też ludźmi, że kryzys jest naturalnym procesem. Nie wiem, czy księże Sławku, zgodzisz się właśnie z nami, że jest czas na kryzys, ale pytanie, co my z tym kryzysem zrobimy, prawda? Że nawet jeśli jest trudno, to po prostu klękam, proszę Pana Boga o siłę i też, żeby widzieć ten właśnie cały wachlarz, który idzie za tą trudnością, że to nie jest tak, że my się tylko rozstaniemy, weźmiemy rozwód, że cierpią na tym nasz współmałżonek, ale też nasze dzieci.
Polecamy audycję. Pan Leszek tutaj o tym wspomniał, nie wiem, chyba wcześniej, 6 grudnia. Kryzys w małżeństwie, a rozwód już będzie część druga tej audycji, więc jeżeli nas słuchacie, możecie sobie zapisać, to włączcie Radio Maryja w Mikołajki i to będzie ten temat. Kryzys często jest ratunkiem, to znaczy gdyby nie było kryzysu, wyobraźcie sobie sytuację, że my unikamy sytuacji, w której jest kryzys. Tutaj padły takie wątki, że nie mówimy o problemach dzieciom, czy dziećmi udajemy, że wszystko w porządku i nigdy nie stwierdzimy, że jesteśmy gdzieś w dołku. To jeżeli nie zobaczymy, gdzie jesteśmy, bo kiedy zabłądzimy, to pierwszą rzeczą, jaka jest, jeżeli zabłądzimy w lesie? Zorientowanie się, gdzie jesteśmy, czy może określić, w jakim jesteśmy miejscu w ogóle. Jeżeli to określimy, to natychmiast nam się pojawi jakiś kierunek drogi. I to tutaj były takie pytania, kilka się pojawiło. Co zrobić z taką osobą, która stoi jakby za murem w tym kryzysie? Tak, że nie chce, dajcie mi święty spokój, nie ma problemu, nie chce rozmawiać. Nigdy tak nie jest. I to dotyczy i dzieci, i dorosłych. Ja pamiętam na oddziale psychiatrycznym dla młodzieży opłatek. Byłem przez pewien czas kapelanem w szpitalu psychiatrycznym i bardzo mnie zaskoczyła reakcja chłopaka, który strasznie się wkurzył opłatkiem. To znaczy zdenerwowało go, że my tak stoimy otwarci na siebie, że za chwilę sobie powiemy jakieś miłe rzeczy. On w to nie wierzył. Tak? I wolał, tak dla niego to była tak trudna sytuacja, że za chwilę będzie musiał być jakoś szczery i prawdziwy. Chociaż kilka słów powiedzieć życzeń, że wolał nas zostawić i wrócił do pokoju, trzasnąwszy drzwiami. Ale on coś nam powiedział. Znaczy, o coś odkryliśmy między tą wspólnotą, która chciała się podzielić opłatkiem, a nim. Zawsze, czy dorosły, czy dziecko, zawsze w jakiś sposób coś mówi. Dla mnie zrobiła kiedyś wrażenie taka bajka terapeutyczna, nie opowiem jej dokładnie oczywiście, o adoptowanym dziecku. Nosiła chyba tytuł Dziecko jesz. Bo są dwa sposoby reakcji na kryzys, na poczucie odrzucenia, niezrozumienia, na jakieś sytuacje konfliktowe. To jest oczywiście uproszczenie, że albo reagujemy jak nosorożec i wtedy trzeba się przygotować inaczej do spotkania z tym człowiekiem, albo jak jesz. I rodzice tego dziecka próbowali go uleczyć w ten sposób, że i o tym była mowa na samym początku, o tej miłości, która jest darem z siebie. Przez to, że mimo, że kiedy okazywało mu się miłość, kiedy wyciągało się do niego rękę, to ten chłopak kłócił się w sobie i wystawiał te kolce. A rodzice, mimo tego, że byli pokłuci, przytulali go tak mocno, jak mogli. I byli cali poranieni. Nie? I taka miłość, która godzi się na to, spowodowała, że któregoś dnia te kolce odpadły. Nie? I czasami po prostu trzeba tak cierpliwie kochać. Nie? I to jest ta prawdziwa miłość, że ona nie robi takiej asekuracji, że teraz ty zrobisz krok do przodu, to ja się posunę, tylko jest radykalna, jak miłość Jezusa. Nie? To jest odpowiedź na poprzednie pytanie, jedno z pytań, czy da się tylko o naturalną miłość i sympatię do drugiego i chęci bycia razem, czy damy radę? Nie damy. Musimy pozwolić się czasami pokłuć i uderzyć nosem nosorożca i to będzie bolesne.
Dziękuję księże Sławku właśnie za te słowa i to też właśnie mocno do mnie trafia też w związku z tym komentarzem od pani Barbary, że jak tłumaczyć małżonkom, którzy są wierzący, a przechodzą kryzysy i tutaj pojawia się też widmo rozwodu, a nawet są w trakcie rozwodu. No dla mnie to właśnie pytanie o tą wiarę, czy faktycznie oni są wierzący, skoro oni myślą o rozwodzie, no bo skoro ja ślub brałem jakiś czas temu, 9 lat temu, ale dobrze pamiętam, że ślubowałem swojej żonie i kiedy w szczęściu, nie w szczęściu, kiedy będzie i super, i cudownie, kiedy będą przychodzić różne trudności. I właśnie, my często jesteśmy nauczeni tego, że jak jest trudność, no to my tego nie rozwiązujemy, tylko wyrzucamy, tak? Że my nie naprawiamy teraz rzeczy, tylko wyrzucamy, kupujemy nowe. A czasem miłość może zaboleć, tak? Ja muszę trochę pocierpieć, żeby zawalczyć, żeby zrezygnować z siebie, żeby mnie trochę zakuło w niektórych sytuacjach, właśnie jak ten tutaj przytoczony jeż, także ja tutaj muszę trochę, może pocierpieć, to nie jest dobre słowo w tym akurat przypadku, ale właśnie coś zrobić z siebie, zrezygnować, żeby zawalczyć o to małżeństwo, bo no, dla mnie rozwód to nie jest rozwiązanie, to jest ucieczka, to nic się nie rozwiązuje, to tylko właśnie cierpią i my małżonkowie cierpimy, nasze dzieci cierpią, wszyscy dookoła, rodzina jest rozbita. I mało tutaj jest w tym wiary. I pytanie właśnie o tą wiarę. Ja w takiej sytuacji, kiedy ktoś by pytał mnie o poradę, no w pierwszej kolejności wysłał takie osoby na rekolekcje, żeby faktycznie one o tą wiarę zadbały na nowo, bo często może nam się wydawać, że jesteśmy wierzący, a gdzieś ta wiara ucieka, gdzieś ten egoizm wypływa na wierzch i żebyśmy zawalczyli o te rekolekcje. Może nie jako oni, jeśli to małżeństwo przychodzi kryzys, może nie uda się ich właśnie wysłać na wspólne rekolekcje, ale żeby pojechali indywidualnie, żeby jeszcze raz przyjrzeli się swojej wiary, swoim podejściu do tego małżeństwa.
Ja to tylko chciałabym dopowiedzieć, kochani, że oczywiście są takie sytuacje w rodzinach, gdzie nie ma w nas zgody na cierpienie, tak? Jeśli jest jakiś alkohol, jeśli jest coś, bo tutaj chciałabym, żeby to dobrze by wybrzmiało, tak? To nie chodzi o to, że teraz mamy tutaj cierpienie i w ogóle, bo są takie sytuacje, że czasem musi być separacja i tak dalej, ale to są już oddzielne tematy. Chciałabym, żeby to właśnie dobrze wybrzmiało, że my w małżeństwie mamy się oczywiście wzajemnie zbawić, ma być wzajemna troska o siebie, tak? Dbałość o nasze serce, ale tam już na przykład dzieje się krzywda, no to też jakby jasno też stawiać granice, prawda? Ale tutaj te dzisiejsze komentarze przede wszystkim są właśnie do tego, żeby w momencie, gdzie mąż nie angażuje się w relacje, więc tym bardziej gdzieś tam dbać o swoje serce, żeby być właśnie tym przykładem dla swojego współmałżonka.
Tak, mamy jeszcze 2 minutki czasu. Także dziękujemy za wszystkie telefony, no na wszystkie pytania, komentarze nie zdołaliśmy odpowiedzieć. Może zdążycie potem jutro chociaż coś może odpisać. Co, kochani?
Tak, tak, oczywiście. Też dziękujemy. Było nam niezmiernie miło i też tak nosimy bardzo mocno to w sercu, skonaną, że małżeństwo jest właśnie pięknym powołaniem i mamy taką też w sercu taką troskę o małżeństwo, więc też służymy małżonkom i dzisiaj właśnie jak z księdzem Sławkiem tutaj się porozumiewaliśmy przed południem, to myślę, że każdy z nas nosi w sercu to pragnienie, by małżeństwo było naprawdę takim obrazem Pana Jezusa, że to jak dzisiaj słuchaliśmy tej audycji, to też prosiliśmy Ducha Świętego o to, żeby było w nas dużo takiej radości i żeby każde małżeństwo w Polsce właśnie było takim obrazem Pana, że ktoś patrzy i myśli sobie, wow, ja chcę tak żyć, ja chcę zachwycać innych tym piękną relacją, tym pięknym Pana Boga, żebyśmy się wzajemnie zarażali tą miłością Chrystusa.
Chciałbym, żebyście uwierzyli w jedną rzecz. Niezależnie, jakiej jesteście sytuacji, może się wydawać, że między waszych rodzinach są jakieś mury, jakieś doły nie do przeskoczenia, to tam, gdzie stoicie, tam was widzi Pan Bóg. I nawet jeżeli ludzie wy nie widzicie, albo ludzie, których zapytacie, nie zobaczą drogi do pojednania, to Pan Bóg ją widzi. I zwróćcie swoje serca, uszy, oczy ku Panu Bogu na serce Pana Jezusa i tam znajdziecie kroki do pojednania. Może będą to malutkie kroczki i to pojednanie będzie jeszcze bardzo po ludzku odległe, ale Pan Bóg nigdy nie powie, no ja już nie wiem, co z wami teraz zrobić.
Bardzo dziękuję. Nasi goście, ksiądz Sławomir Rachwalski, Bóg zapłać księże za przyjazd do Torunia, pierwszy raz tutaj do nas, do studia. Dziękujemy za pomoc w zrozumieniu, jak można kochać się i właśnie dawać świadectwo o miłości Chrystusa do Kościoła, bo małżonkowie są do tego przecież świadectwa powołani. Bóg zapłać księże. Igo i Konradzie Grzybowscy, dziękuję również wam, że zechcieliście się dzielić własnym doświadczeniem i radością. Tego nam zawsze brakuje, tej radości. Bóg zapłać wam.
Serdecznie Bóg zapłać.
Dziękuję pani Katarzynie za realizację audycji. Drodzy państwo, 23:30 już minęła. Do kolejnego wtorku żegna się z państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Audycja dla małżonków i rodziców.